Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria z Zakopanego, z Krzeptówek, z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Bardzo dziękujemy za przyjęcie nas przez wspólnotę palotyńską. Tutaj dziękujemy księdzu Marianowi Musze, który jest kustoszem i proboszczem w tej parafii, ale kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Drodzy Państwo, w naszym studiu goście ksiądz profesor Marian Kowalczyk, palotyn, szczęść Boże. Profesor w seminarium duchownym, ale przede wszystkim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ksiądz dr Franciszek Gomułczak, również palotyn.
Szczęść Boże.
Wykładowca w seminarium palotynów w Ołtarzowie. Ksiądz dr Michał Kiersnowski, palotyn, duszpasterz przy sanktuarium.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I ksiądz Mieczysław Olech, palotyn, duszpasterz przy sanktuarium.
Szczęść Boże.
Gospodarzem, jak wspomniałem, jest ksiądz Marian Mucha. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie i zorganizowanie i transmisji, i tych rozmów niedokończonych.
Zawsze cieszymy się obecnością rodziny Radia Maria w sanktuarium. A dzisiaj w Zakopanem za oknami Halny, a w tym studiu Radia Maria przy sanktuarium Kapela Góralska. A my przystępujemy właśnie do rozmów niedokończonych. Jest tego miejsca, ze studia Radia Maryja przy sanktuarium, chciałbym w szczególny sposób pozdrowić pasterza Kościoła Krakowskiego, jego eminencji, kardynała Stanisława Dziwisza, ale też pasterzy Kościoła, zwłaszcza naszych współbraci, ale też tych wszystkich, którzy z ogromną radością przybywają z posługą do sanktuarium. Chciałbym pozdrowić także zarządy prowincjalne księży palotynów prowincji Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego, a przez nie wszystkich współbraci pracujących w kraju i za granicą. Zarząd sióstr nazaretanek, wszak z nimi pracujemy tutaj, posługując pielgrzymom i wiernym naszej parafii, siostrom prowincjalną Amatą. A szczególnie serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, którzy dzisiaj będą razem z nami do północy. W sposób szczególny tych, którzy są chorzy, złożeni chorobą, ci, którzy są samotni, ci, którzy są przygnębieni, ale też ci, którzy tej nocy podróżują. Tematem zasadniczym rozmów niedokończonych są słowa "Z Maryją wierzymy w Syna Bożego". Dlaczego taki temat? Ksiądz Marian, profesor, przyjaciel tego miejsca, powielokroć bywający w sanktuarium i uczestniczący w tych rozmowach, dokona uzasadnienia i wprowadzenia w ów temat.
Jeżeli możemy, bo też cieszymy się bardzo, że jeżeli u górali, to z góralską kapelą podczas Eucharystii, więc bardzo Wam dziękujemy, bo to też oddaje klimat i sanktuarium, ale przede wszystkim miejsca pod hala. Wiemy, u kogo jesteśmy, czujemy się zawsze dobrze przyjęci i przez palotynów, i przez parafian, i tych, którzy na co dzień przychodzą do Matki Bożej.
Ja przez ich ręce jeszcze pozdrowię, bo by nam nie darowali wierni naszej parafii, ale też mieszkańcy Skalnego Podhala. Serdecznie Was pozdrawiamy i zachęcamy do trwania razem z nami przy Radiu Maryja.
Jeżeli możemy, bardzo Was prosimy. bardzo dziękujemy. Księże profesorze, ksiądz Kustosz tak wywołał, że ksiądz profesor uzasadni nam temat. Z Marią wierzymy w Syna Bożego. Przypominam sobie, na Adwent 2013 roku księża biskupi napisali list specjalny, że to był list, miał nas przygotowywać do kanonizacji Jana Pawła II. Wierzę w Syna Bożego.
Tak, to jest w ogóle hasło tego roku duszpasterskiego. Tutaj przy okazji pozdrawiam to Polskie Towarzystwo Mariologiczne, ponieważ my przygotowujemy do programu duszpasterskiego dodatek maryjny. I właśnie tegoroczny dodatek maryjny nosi taki tytuł: Z Maryją wierzymy w Syna Bożego. Tak więc problem wiary w Syna Bożego jakoś rozwiązuje nam Maryja, zwłaszcza w Rojęciu Fatimskim. Nie jest dziełem przypadku, że na zakończenie roku wiary papież Franciszek zażyczył sobie, aby sprowadzono z Fatimy Matkę Najświętszą i tam właśnie podczas nabożeństwa kierował swoje słowa do Matki Bożej Fatimskiej i prosił również o powrót do wiary, o umocnienie wiary. Natomiast jeżeli by chodziło o samo tło tego tematu, no to jest problem odejścia od wiary. W ogóle pytanie, kim dla kogoś jest Jezus Chrystus, dzisiaj bywa różnie interpretowane. W ogóle odchodzi się od wiary w Syna Bożego w takim znaczeniu doktryny chrześcijańskiej. Praktycznie rzecz biorąc, wyznajemy, że to jest jednorodzony Syn Ojca, współistotny Ojcu, przeciwko arianizmowi, a dzisiaj no, mówimy o tym, że jest nowy arianizm, ponieważ wielu również wyznawców Chrystusa nie uznaje Go jako Boga. Doskonałego człowieka, tak, wzór jakiś, tak, ale jeżeli chodzi o tego, który jest Synem Bożym i Bogiem, drugą osobą Trójcy Świętym, Słowem, tego jakoś się no, w wielu środowiskach nie zauważa. Następna sprawa, która z tego wynika, z tego lekceważenia czy jakiegoś lekkiego traktowania nauki o Chrystusie, to jest lekceważenie moralności. Tej moralności, która wynika z Ewangelii, która wynika z kazania na górze. Mamy teraz przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży i każdego roku według tego, co jak zasugerował papież Franciszek, mamy jedno z błogosławieństw ewangelicznych. Więc w tamtym roku ubóstwo, będzie czystość i w roku samego Światowego Dnia Młodzieży będzie właśnie to błogosławienie miłosierni. Więc to jest jakoś tak relatywizowane, no można powiedzieć nawet też lekceważone. Natomiast trzeci problem to jest kwestia przekazu wiary i to w katechezie, przygotowaniu do sakramentów świętych. Tutaj również no, musimy sobie powiedzieć, że czasami, zwłaszcza jeżeli by chodziło o małżeństwo, to przygotowanie nie jest pełne, jest skrócone i potem no, nie są świadomi tego, do czego zobowiązuje sakrament. Podobnie jest z bierzmowaniem. Tutaj też ta prawda, o której mówimy, że oni są dojrzali w wierze, nie do końca ma swoje uzasadnienie. A więc są takie przyzwolenia, zachowania są sprzeczne z nauczaniem. W związku z tym tutaj należałoby, zwracając uwagę na postać Matki Najświętszej, skazaną mi w tym programie duszpasterskim i przez papieża i Benedykta i Franciszka, bo jeden rozpoczął rok wiary, drugi go zakończył, zwracanie uwagę na takie obcowanie nieustanne ze Słowem Bożym. Tutaj oczywiście Matka Najświętsza odkryła to Słowo Boże w mocy Ducha Świętego. Ona tego Ducha Świętego w pełni w jakiś sposób przyjęła podczas zwiastowania. I potem wchodziła w tajemnicę mesjańską Jezusa przez cały czas. Ta prawda, o której pisze Łukasz, że zachowywała i rozważała słowa zbawcze wydarzenia Jezusa. To nie jest jednorazowy taki akt, ale czynność całego życia Maryi. Więc możemy powiedzieć o niej błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, w całej pełni zostały zrealizowane przez Maryję. Również i potwierdza Matka Najświętsza słowa świętego Pawła z listu do Rzymian, że wiara się rodzi ze słyszenia, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa, albo może nawet lepiej Chrystus jako Słowo. Tutaj w tym przypadku mądrość Słowa Bożego niestety, i to podkreśla się dzisiaj, przegrywa wobec tego, co dają media. No one są niestety słuchane i słabnie ta wiara, zwłaszcza w tych takich spotkaniach, w których uczestniczy dużo ludzi. No, przystanek Woodstock jest tutaj takim przykładem, gdzie ona jest przekazywana, taka nie jest to czysta prawda, może nawet pomieszana, i to jeszcze jest gorsze, ponieważ nie jest to powiedziane, że to ja jestem przeciwny Słowu Bożemu całkowicie, ale tak jest ukazywane, żeby nie było całej prawdy, tylko taka była rozmydlona. Tutaj papież Franciszek 12 października 2013 roku podczas tego czuwania przy figurze Pani Fatimskiej zauważył, że to, co się stało w Matce Syna Bożego, zachodzi na poziomie duchowym w nas. To znaczy, tak jak ona przyjęła Słowo Boże najpierw swoim sercem, bo poczęła przez wiarę, a potem dała swojemu synowi ciało, dzięki czemu stał się człowiekiem, podobnie powinno być w naszym życiu. I my powinniśmy również w jakiś sposób oddawać Chrystusowi naszą duszę i ciało z taką pokorą i z taką odwagą jak Maryja. Oczywiście tutaj w tym przypadku przyjmujemy tego Syna Bożego w ciele eucharystycznym i wiara w Eucharystię to taka pełna wiara przyjęta przez nas w Komunii Świętej, przez tę modlitwę naszą, którą zanosimy po tym dziękczynną. To jest pełnia wiary i niejako Chrystus poczyna się w naszym sercu analogicznie do tego, co było u Matki Najświętszej. Idąc ze mszy świętej, to jest to posłanie, idźcie w pokoju Chrystusa. Jest to posłanie głoszenia Ewangelii, czyli dzielenia się wiarą. Eucharystia nie kończy się w Kościele, ona dalej rozpoczyna się dopiero w naszym życiu. I tu jest to pielgrzymowanie, które, tutaj papież mówi, powinno polegać na stawianiu naszych stóp w śladach Jezusa, tak jak to robiła Maryja. I chodzi oczywiście o osiągnięcie celu naszego pielgrzymowania w wierze, a tym celem pielgrzymowania w wierze już podzieli się następny ksiądz Franciszek.
Księże profesorze, niektórzy nieraz mają problem, także ta nasza wiara, czy to nasze bycie chrześcijaninem jest takie za bardzo maryjne, że jak gdyby Maryję stawia się wyżej niż Pana Boga, Pana Jezusa. I czy tutaj ksiądz profesor by się zgodził, bo z tego, co usłyszeliśmy, to Maryja wygląda na to, jest przewodniczką jako człowiek dla nas, tak jak chociażby te ostatnie słowa, żebyśmy my wstępowali w te ślady, po których ona chodziła i rzeczywiście to ona żyła Słowem Bożym, rozważała, zachowywała wszystko w swoim życiu. Czy to stoi w sprzeczności, czy też nie?
Nie, oczywiście, że nie, chociaż mamy te dwa hasła przez Maryję do Jezusa, przez Jezusa do Maryi i one powinny być połączone. Czyli idziemy przez Maryję do Jezusa, bo ona stawia właśnie ślady tam, gdzie Chrystus stawiał i dochodzimy do Jezusa. Natomiast jeżeli by chodziły od Jezusa do Maryi, no to jest ukształtowanie siebie na wzór Chrystusa, czyli naśladowanie Go i najpewniej naśladowała Go Maryja. Także to na pewno nie jest tutaj zagrożeniem. Może być zagrożeniem tylko wtedy, kiedy no, taką wiarę, pobożność maryjną będziemy traktowali trochę emocjonalnie. To wtedy byłoby to takie zagrożenie, ale to należy to jakoś tam wtedy modyfikować i oczyszczać. Nie?
Z Maryją idziemy pod krzyż, tak rozmawialiśmy chwilę przed rozmowami, że ksiądz profesor, ksiądz Franciszek Gomułczak wspomni o tym, że no też nieproste to, tak? Bo i w naszym życiu cierpienie, krzyż, nieraz jest to niezrozumiałe przez nas, nieraz nie potrafimy się nawet zachować. A tu pytanie o wiarę. Jak być człowiekiem wiary pod krzyżem?
Tak, no krzyże mogą być, powiedzmy, te fizyczne, somatyczne, odnoszące się do naszego ciała, cierpienia, różnych wypadków losowych, takich czy innych, ale też i do sfery ducha. Wszystko może być krzyżem na swój sposób, staniem pod krzyżem, staniem jak Maryja, która adoruje Chrystusa przy krzyżu umierającego, już jako taki, powiedziałbym, wykwin swojej osobistej, ludzkiej także duchowości, ona, która była z Jezusem od poczęcia i która niejako z Nim wzrastała w wierze po urodzeniu, przeżywała z Nim to wszystko poprzez Egipt i tak dalej, aż po krzyż i równocześnie nabierała pewnego doświadczenia wiary. Jeszcze do tego wrócę za chwilę, ale to jest ważne właśnie, że jeżeli mamy stanąć pod krzyżem z taką ufnością, takim zaufaniem, taką pełną spokoju i pokoju, godnością przy krzyżu, przy Chrystusie umierającym, ale i przy swoich krzyżach, które wtedy są jakby takim współudziałem w krzyżu Chrystusa, wtedy to rozumiemy. Najpierw trzeba przede wszystkim znaleźć właśnie ten rys, który Jezu Maryi, rys bardzo osobistego spotkania się z Chrystusem żywym. Tutaj ksiądz profesor raczył powiedzieć, że są chrześcijanie, którzy nie wierzą w Syna Bożego. Nowi Arianie jakby. Więc trzeba postawić, może troszkę w duchu tego, co mówiłem też w homilii, w kazaniu, czy to są jeszcze chrześcijanie. Taka powstaje w nas moda takiego ustawiania sobie swojej wiary w stosunku do Boga wedle własnych mniemań, widzimisiów takich czy innych w cudzysłowie. Ja mam taką wiarę, ja tak wierzę, ja tak. No przecież wiara to jest przyjęcie Chrystusa całego, niepokawałkowanego. Jeżeli nie wierzę, że Chrystus jest Bogiem, no to konsekwentnie chyba nie wierzę, że zmartwychwstał, że miał tę moc, prawda, odkupieńczą dla nas przez swoją śmierć. W ogóle to wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. Zaczynamy przeżywać wtedy Chrystusa tylko na poziomie czysto kulturowym, doczesnym, tutaj, o tak. Jakoś nam to zostaje, to zresztą czasami da się zauważyć. Potem konsekwentnie, jeżeli nie ma żywego Chrystusa, jeżeli nie odczuwam z Nim związku, relacji takiej osobistej, no to odrzucam moralność. Jeżeli się kogoś kocha, to się mu ufa, nawet wtedy, jeśli się go nie rozumie. Mogę Boga nie rozumieć w jednym czy drugim przykazaniu, w zakazie rozbijania małżeństwa na przykład. I to może być dla mnie pewien krzyż, że ja widzę, że ciężko mi jest, ale z drugiej strony wiem, ufam, że muszę ten krzyż dźwigać, bo bo tak będzie dobrze, bo mam zaufanie do tego, który patrzy do mnie w moje serce. Kiedyś spotkałem kobietę, która 17 lat modliła się o nawrócenie swojego męża pijaka i mówiła przy spowiedzi: nie zostawiłam go, ponieważ go kocham. Choć na to tak po ludzku mówi, nie zasłużył. I cały czas się modliłam o jego nawrócenie i 17 lat czekałam i on się nawrócił. Dźwiganie krzyża. Tylko jeżeli Chrystus jest żywy, to ja go mogę dźwigać, te swoje krzyże. Jeżeli nie, jeżeli jest tradycją, tylko przyzwyczajeniem, no to rzucam swoje krzyże. Albo go wlokę jakiś czas za sobą, albo go potem...
Mnie kiedyś taka kobieta też powiedziała, bo to wspomniane to doświadczenie tego, że mąż pije, tak? Ale ktoś powie, że to może przekleństwo, albo że no, nie zasługuje na moją miłość, tak po ludzku, tak? Ale ona mówi... Po jakimś czasie Pan Bóg coś chciał mi pokazać. Pan Bóg chciał też we mnie takie jakieś, no nie, czy mechanizmy uruchomić, żeby też nawet swojemu mężowi pomóc, tak? Nie, że odsunąć się, przekreślić albo mieć żal do Pana Boga, tylko we mnie też tyle inicjatyw powstało, że ja doprowadziłem męża do trzeźwości i nasza rodzina się rozkwitła, mimo że mieliśmy jakiś tam długi okres życia, no bardzo ciężki, no powiemy pod krzyżem, tak? Staliśmy.
Tak, i potem jeżeli nie ma konsekwentnie właśnie takiego dojrzewania osobistego ku wierze przez modlitwę, przez lekturę, rozważanie Pisma Świętego, przyjmowanie Słowa Bożego, próbę nawiązania dialogu z Bogiem, wsłuchania się w Boga, bo my często Boga zagadujemy, a nie umiemy albo nie pomyślimy, że można Go słuchać. Będziesz słuchał tego, co mówi Pan Bóg. I w końcu dochodzi do tego, że Chrystus staje się tradycją, obrzędem, nudnym nieraz, figurką, okazją do wzruszeń, spotkań rodzinnych. I najczęściej potem człowiek wierzy już nie w prawdziwego Chrystusa takiego, jakim on jest, czy Boga w ogóle, jakim on jest, tylko w Boga swoich wyobrażeń, swoich takich przemyśleń, branych nie wiadomo skąd. I rzeczywiście czasem ludzie zostają, czy pozostają na etapie, prawda, tego rozwoju religijnego dziecka 7-letniego, 10 i tak dalej. I gdy wyrastają i są już dorośli, wykształceni, trudno z takim Bogiem swego dzieciństwa jakoś żyć i nawiązać kontakt. Bo to są już wtedy dwa różne światy. Często zresztą się spotyka w rozmowach, zdarzyło mi się nieraz odpowiadać, musiałem to czynić z całą powagą, żeby nie dać po sobie poznać, czy zażenowania, czy czegokolwiek innego, na dosyć infantylne pytania, na które człowiek 30-letni, 45-letni już powinien znać odpowiedź. Tego nie ma. Potem oczywiście zrzuca się winę, może trochę słusznie, prawda, na katechezę, na księdza, generalnie na Kościół, ale przecież nade wszystko, za wiarę swoją własną, człowiek jest sam przede wszystkim odpowiedzialny. On siebie ma uformować, ktoś mu może pomóc, ale często jest to szukanie wymówki tylko. I tutaj właśnie no chodzimy do tego, żeby się uczyć od Maryi. To, co wspomniałem już, jak ona wzrastała, powiedzmy, dojrzewała, czy tej wierze, tym swoim byciu z Chrystusem, tym wielkim pokoju, w pełnym zaufaniu, takiej rodzinnej serdeczności, może często w tej relacji do Boga, do Chrystusa Zbawiciela, brakuje nam właśnie takiego prostego, dziecięcego, serdecznego, rodzinnego stosunku, relacji.
Ale może być tak, że nie każdy by miał sprzyjające warunki, tak? Bo tak ksiądz bardzo ładnie powiedział, że no, taka serdeczność, rodzina, a tutaj ma się rodzić wiara. No też czasem może czegoś, ktoś powie, brakuje, dlatego no, jestem albo poobijany, albo nawet nie wierzę.
Tak, jestem poobijany, nie wierzę. Ale ciągle mogę mieć nadzieję, winienem mieć nadzieję, że to, że jestem poubijany i że nie wierzę, nawet że jeśli trwam powiedzmy, zgrzeszyłem i wpadłem w błoto, to jeszcze nie jest tragedia. Tragedia się zaczyna dopiero wtedy, jak człowiek godzi się z tym, że jest poobijany i nic nie można zrobić, że nie wierzy, już tak musi być, że wpadł w grzech i musi w nim pozostać. Wtedy jest dramat, gdy człowiek się poddaje. Natomiast zawsze, tego możemy się uczyć, jak człowiek rozważa Pismo Święte, patrzy na dzieje proroków, nawet na biednych apostołów, którzy też się poobijali trochę po ogrodzie oliwnym z tymi swoimi różnymi sprawami. Chodzili za Jezusem, a ciągle im wypominać musiał, że chodzą i nic nie pojmują. Czasem tłumaczy im i tak dalej. Ale cały czas człowiek może poszukiwać i może mieć tę pewność, że w tym swoim poobijaniu, w tym swoim poszukiwaniu nigdy nie jest sam. Że nawet, powiedzmy, można się odważyć tak, nieraz mówię, poproś Maryję właśnie. Poproś Maryję, niech ci pomoże. Podejść do Jezusa, do Syna. Niech cię podprowadzi. Zacznij od niej. Pewnie, że powie ktoś, że Maryja Chrystusa zasłania. Gdyby go chciała zasłonić, to by go nie pozwoliła pewnie ukrzyżować. Może robiłaby co mogła tak po matczynemu. A przecież w momencie decydującym, gdy chodziło o nasze zbawienie, stanęła jakby z boku. Nie zagradzała sobą drogi, przyjmowała też to wszystko. To się trochę przyzwyczailiśmy może do widoków drogi krzyżowej. Gdy się to ożywi i wyjdzie poza etap figurek czystych, to się zauważy, że to jest normalny dramat niewiasty, matki, która jest bezsilna wobec cierpienia swego dziecka, niewinnego cierpienia, która musi na to patrzeć i to przeżywa, współcierpi, ale to nie jest dla niej powód, żeby porzucić. Ona sobie mogła inaczej wyobrażać, słyszała przy zwiastowaniu: będziesz matką Syna Bożego, on będzie Synem Najwyższego, otrzyma tron praojca Dawida, no i patrzy, i co otrzymał? Krzyż, szubienicę. Zwykła ludzka rozterka mogła w jej duszy jakaś tam się pojawić, coś, a jednak trwa do końca i uczy nas przede wszystkim pewnie wytrwałości, przeogromnego, po pierwsze, zaufania Bogu, który jest miłością, i po drugie wytrwałości w tym zaufaniu, żebyśmy się nie dali ponieść jakiemuś zwątpieniu. To tak się łatwo mówi, ja wiem, ale dopiero jak przychodzi próba, warto i to wiedzieć, gdy stajemy pod krzyżem swoim albo z Maryją przy Jezusie. Trzeba być wytrwałym. Przez to ona doczekała zmartwychwstania. Była potem przy narodzinach Kościoła. Potem znikła nam z oczu. Pięknie to Jan Dobraczyński w swojej książce, bodajże Listy Nikodema, opisał ten moment, jak siedzi Maryja z Jezusem, przepraszam, z Janem, gdzieś tam w mieszkaniu, rozmawiają z sobą, Jan mrugnął oczyma i w tym momencie mrugnięcia, gdy otworzył, że oczy Maryi nie ma. Znalazła się w niebie, w chwale Syna, przyjęta tam jako pierwsza z nas, i ona nam mówi, i Chrystus przez nią nam mówi: popatrz, nie poddawaj się w swoich krzyżach, nie załamuj, nigdy w siebie nie zwątp, co by się nie stało, jeżeli uchwycisz się mego krzyża, próbujesz nauczyć się wiary Maryi, to czeka cię w niebowzięcie i zmartwychwstanie. To jest radosne dla nas i powinno być w tych trudnych nieraz sytuacjach, które przeżywamy.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj Radio Maria na Krzeptówkach w Zakopanem. Z Marią wierzymy w Syna Bożego. To nasz temat. Głos zabrali już dwaj nasi goście. Ksiądz profesor Marian Kowalczyk i ksiądz dr Franciszek Gomułczek. A że jest kapela z nami, korzystamy z tego. Thank you. jesteśmy w sanktuarium fatimskim, myślimy o tym, że Matka Boża też przemawia do ludzi. Tu szczególnie na uwagę zasługują dzieci. No bo też nie do końca było to w tamtych czasach zrozumiałe, tak, że Matka Boża bierze i mówi do dzieci, powierza im wielkie sprawy i że to no niby one mają być tymi, które tą informację przekażą innym, a co więcej, same mają wziąć się do modlitwy. Jak to jest z tym przyjmowaniem chociażby orędzia, tak, przez Matkę Bożą? Tu mamy dzieci i to orędzie, które Matka Boża nam w różnych objawieniach kładzie na serce.
Ja przyznam, że wiele razy próbowałem sobie wyobrazić tę scenę, kiedy Matka Boża ukazała się dzieciom w Fatimie. Łucja, która była najstarsza, była najbardziej odważna. Ona rozmawiała z Panią z nieba, pytała Matkę Bożą o różne sprawy. Tak po dziecięcemu pytała, kim jest ta Pani, która się ukazała, co dzieci mają robić, czy pójdą do nieba, czy inni, którzy umarli, poszli do nieba. Ale jeden raz w ciągu tych objawień, 13 maja 1917 roku, Matka Boża zadała pytanie dzieciom. Pytanie szczególne, ponieważ pytanie, które jest skierowane nie tylko do dzieci, ale i do nas, żyjących teraz. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którym jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników? Pytanie trudne dla dzieci, ale też pytanie trudne dla nas dorosłych, dla nas żyjących prawie 100 lat później. Pytanie, które zawiera w sobie takie słowa dziś bardzo niewygodne. Ofiarowanie, cierpienie, zadośćuczynienie. Bo przecież żyjemy w takich czasach, kiedy chcemy sobie życie ułatwić. A tymczasem Maryja, o której mówimy, że jest naszą nauczycielką na drodze wiary, mówi właśnie o postawie ofiarowania. Zaprasza nas do tej postawy ofiarowania. Ale też wiemy dobrze, że sama żyła postawą ofiarowania, tego ofiarowania w sensie biblijnym, czyli pełnić wolę Boga. I bardzo dobrze jest, że często zwracamy uwagę na tę zgodę Maryi na pełnienie woli Boga, na jej fiat. Choćby odmawiając modlitwę Anioł Pański, powtarzamy słowa Maryi: niech mi się stanie według Twego słowa. Ale też wyczuwamy, odkrywamy podobieństwo do postawy Syna Bożego, który w ogrodzie oliwnym modli się: niech mi się stanie nie tak jak ja chcę, ale tak jak Ty, Ojcze.
My dzisiaj mówimy o wierze, więc może nie na miejscu jest pytanie dlaczego, ale dziś ludzie może je coraz częściej się zadają. No, ksiądz mówi ofiarowanie, cierpienie. No ale mamy też takich, którzy lekceważą sobie wiele rzeczy i lekceważą sobie też Pana Boga. Może to być z powodu grzechu, że tak daleko zaszli. Może to być czasem z nieświadomości, no z różnych powodów. I teraz czy my potrafimy, tak jak dzieci fatimskie, przyjąć to i uzasadnić sobie, dlaczego mamy siebie ofiarować, dlaczego pierwsze no modlić się i czynić pokutę za swoje grzechy, ale co więcej, jeszcze teraz ja mam ofiarować je za sąsiada, a widzę, że on się no niewiele przejmuje, nawet ramionami nie wzrusza. Mhm.
Warto zwrócić uwagę na to, że te słowa Maryi są właściwie zaproszeniem na szczególną drogę i warto to zaproszenie rozważyć, ponieważ nie ma na świecie człowieka, który by nie cierpiał, który by się nie spotkał z cierpieniem. Nawet jeśli komuś się wydaje, że jego życie jest beztroskie, to przecież wokół nas jest wiele cierpienia. I człowiek od wieków, świat się zmienił, ale ludzie się nie zmieniają. Człowiek od wieków próbuje sobie jakoś radzić z cierpieniem, przyjmuje różne postawy wobec cierpienia. Jakoś próbuje się pogodzić z tym, co życie przynosi. Można by tu wyliczać wiele różnych przykładów takiej postawy. Matka Boża proponuje postawę, którą możemy nazwać odkupieńczą. postawę zadośćuczynienia, której właśnie fundamentem jest zaufanie Panu Bogu, że to wszystko, co się dzieje w moim życiu, ma jakiś sens, że Bóg jest Panem, Bóg jest Panem życia, Bóg jest Panem historii i człowiek jest dla Pana Boga bardzo ważny, skoro jesteśmy zaproszeni do tej postawy odkupieńczej, że to moje cierpienie nie musi iść na marne, ale może przyczynić się do zbawienia świata, do zbawienia mojego, do zbawienia innych ludzi, którzy właśnie Pana Boga lekceważą.
I chyba tak też się dzieje w wielu przypadkach. Rozmawiałem z jednym z kapłanów, który dzisiaj też przyjechał na spotkanie, z Gilowic, tam gdzie Tomek Adamek się urodził. Przyjechał też trochę parafian i wspominał, że był na kapłańskich rekolekcjach w Medjugorje. Też w kościele podchodzimy tak, a nie inaczej do tego, co dzieje się w Medjugorje, ale tam dokonuje się też i przemiana ludzkich serc. To jest chyba bardzo ważne i to też jest jakimś znakiem. Tam podejmowane są dzieła miłosierdzia, bo ktoś poczuł, prawda, że no, narobił tyle może zła w życiu i próbuje wydźwignąć siebie, wydźwignąć innych, czy pomóc innym. Dlatego takie dzieło podejmuje. Więc wydaje się, że tak jak ksiądz mówi, to zaproszenie jest przyjęte, tak? Że jednak wielu ludzi też właśnie przez sanktuaria maryjne, przez objawienia Matki Bożej otwiera się na łaskę wiary, czy jak gdyby na taką trochę resocjalizację, tak, bo otrzymali ten dar w sakramencie Chrztu Świętego, wzgardzili nim, może nie do końca świadomi Bożej miłości, czy nie uświadomili sobie tej miłości i teraz próbują też otwierać to, tą ścieżkę do Pana Boga przez chociażby dzieła miłosierdzia, czy przez tą własną postawę innym.
Ta postawa ofiarowania, możemy powiedzieć, takim pierwszym fundamentalnym krokiem na drodze wiary. Szczególnie warto o tym przypominać w takich czasach indywidualizmu, jednocześnie wszędzie spotykanej postawy roszczeniowej, że to mi się coś należy, albo że to ja sam sobie zaplanuję życie. Ja niedawno wróciłem z pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. Już od wielu lat pielgrzymuję z warszawską pielgrzymką siedemnastek. Jestem przewodnikiem grupy amarantowej. I jedna z pątniczek mówi, która od wielu lat pielgrzymuje, że chciała zabrać swoją rodzoną siostrę na pielgrzymkę, ale siostra nie chciała pójść. I wcale nie dlatego, że się bała, że to wysiłek, że nie dojdzie, że nogi będą bolały, ale powiedziała, że nie pójdzie, bo nie lubi się podporządkować innym. Powiedziała, poszłabym sama, ale w grupie, kiedy jest wyznaczone, kiedy się wstaje, kiedy się idzie, dokąd się dochodzi, to już nie dla niej. No właśnie, żyjemy w tych czasach indywidualizmu, takiego totalnego zaplanowania swojego życia, a tymczasem wiara to jest pójście w ciemność, w nieznane. To jest właśnie to przekonanie, Panie Boże, chociaż ja sobie coś planuję, to niech mi się stanie tak, jak Ty chcesz. I Maryja uczy nas tej postawy. Ona miała przecież swoje plany na życie, na przyszłość, które musiała zmienić i przyjęła to, co Pan Bóg dla niej zaproponował.
Księże Mieczysławie, jak Matka Boża właśnie ukazuje nam tą drogę wiary, bo tu już ksiądz profesor, czy mówimy o tym, tak, że jest tą, która obcuje ze Słowem Bożym. Ona cały czas przeżywa, bo my może skupiamy się na początku życia Jezusa, kiedy czy zwiastowanie przychodzi Pan Jezus, no ewentualnie czas ofiarowania Pana Jezusa, a później ciche życie i dopiero, no można powiedzieć, krzyż, zesłanie Ducha Świętego, to obecność Maryi w Kościele, we wspólnocie Kościoła. Ale jak my jako chrześcijanie mamy spoglądać na Matkę Bożą, która nas w różnych momentach naszego życia prowadzi, czy może być taką nauczycielką?
Gdybyśmy spojrzeli jeszcze na Biblię, na Pismo Święte, na Ewangelię, to na pewno musimy zobaczyć jeszcze Matkę Bożą, która jest u Elżbiety, bo też tam jest jej najpiękniejsza modlitwa, wielbi dusza moja Pana. I ta modlitwa jest właśnie uwielbieniem Boga i uczy nas tej modlitwy Najświętsza Maria Panna, takiej modlitwy i takiej wiary, która łączy się z miłością do człowieka, bo Najświętsza Maria Panna po zwiastowaniu nie została w swojej izdebce, kontemplując swoje piękno, które zresztą Bóg zauważa w niej, tylko wychodzi ze służbą. Przez to oczywiście swoją postawą uczy nas. Także widzimy ją wtedy, gdy jest w Kanie Galilejskiej i też powskazuje nam, żebyśmy robili to wszystko, co Syn powie. I to jest właśnie ten moment wskazania drogi. Tak jak powiedzmy, ona jest w domu nazaretańskim i rozważa i słucha Słowa Bożego, to tutaj jest takie miejsce, gdzie Najświętsza Maria Panna wskazuje nam drogę, jak i modlitwy, i pomocy drugiemu człowiekowi, czyli realizacji życia Słowem, czy życia Bogiem, życia w takiej przestrzeni Bożej. Tak jak można powiedzieć, że świat jest realny, prawdziwy wtedy, kiedy nie ma Pana Boga w świecie, o, wtedy jest świat prawdziwy. Czy też świat prawdziwy jest wtedy, kiedy żyjemy w tym Bożym domu Bożego Słowa? I oczywiście Najświętsza Maria Panna odpowiada nam, gdzie jest prawdziwość życia, świata i wskazuje drogę. Wskazuje drogę, obraz Najświętszej Marii Panny dla każdego z nas jakoś łączy się z jej wizerunkami, szczególnie gdy dotyczy to naszej wschodniej czy polskiej religijności. Bo są statuły Najświętszej Marii Panny, figury, ale w obrazach, w statuach też, ale więcej jak jest figura Najświętszej Marii Panny, to jej figura. Natomiast jak jest obraz Najświętszej Marii Panny, to ona zawsze, tak można powiedzieć, chyba że mamy Ostrobramską, ale też możemy to, jest ze Synem, na którego wskazuje swoją ręką. I to jest właśnie droga. Ona mówi, to jest droga waszego życia. Tak jak dla mnie było całym życiem moim, jest zbawienie, jest Zbawiciel, jest Syn Boży, tak dla was tak samo. I ona to pokazuje nam na Jezusa. Tak też, bo zadajmy sobie takie, pociągnijmy to pytanie, czy Matka Boża przesłania, czy jak jest w naszej religijności, jak jest w naszej wierze, w naszej modlitwie właśnie. No najczęściej do niej się zwracamy. Najczęściej zwracam się zdrowaś Mario.
Tak powiedziałem, no bo niektórzy mówią, że oczywiście. Pośredniczka. No jedynym pośrednikiem jest Jezus, prawda? A my i z niej się nawet współodkupicielkę. No i są tacy, którzy trochę się wzburzają.
Ale my powiedzmy w tej chwili, gdy to kontynuując tę myśl księdza Franciszka stania pod krzyżem, to Najświętsza Maria Panna jest współodkupicielką. Naprawdę żadna matka nie może sobie wyobrazić, że jej miłość oddzielona jest od miłości Syna i nie wiadomo, która czyja. Także wspólnie cierpią tam. Oczywiście w innym znaczeniu Jezus Chrystus i to wiadomo, ona stoi pod krzyżem, ale łączy swoje cierpienia dla zbawienia świata. I to jest właśnie to, co ksiądz Michał powiedział, że czy można ofiarować. Tak, ale musi być cel też. To Matka Boża nie mówi, że tak o po prostu cierpcie, bo Pan Bóg chce dla siebie mieć cierpiących ludzi. Tylko z jakiegoś powodu, w celu zbawienia, w celu miłości drugiego człowieka. Jeżeli kochasz drugiego człowieka, to naprawdę dużo masz dla niego uczynić.
Nie ofiara dla ofiary, ale zawsze jest ukazany.
Jest ukazany serce, powód tej ofiary. Tak jest też i wracając do tych modlitw naszych, pod twoją obronę, czy zdrowaś Mario, no zawsze szepczemy zdrowaś Mario. I włączamy się w tę pochwalenie Matki Bożej przez Boga. To właśnie anioł tak mówi, zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Więc my tylko dołączamy się do tego uwielbienia, do tej radości, którą ma Pan Bóg z Matki Bożej. No i do Elżbiety, błogosławiona między niewiastami, owoc Twojego łona. Więc to są to pierwsze. A drugie, prosimy ją o wstawiennictwo, o modlitwę, bo ona idzie z nami, ona jest naszą matką i jest w drodze, jest w kościele, jest we wspólnocie kościoła od samego początku.
I tak. To, co ksiądz powiedział też u Elżbiety, ale w Kanie Galilejskiej, i możemy być pewni, że ona zwróciła się do syna i on pomógł, prawda? On zaradził temu, o co ona prosiła.
Taki nie bez powodu chyba święty Jan to zanotował, ten, który wziął ją do siebie. Chrystus prosi go o to. Tak też jakby pamiętał to wydarzenie, że ona wstawia się, że prosi. Stąd jej osoba nigdy nie zasłania Chrystusa. To nie jest możliwe po prostu. Tak też i to wynika z Ewangelii. W Ewangelii Maria jest wskazująca na wielkość swojego syna, ale bezsłownie, trzeba tak powiedzieć. Nie tak, że chwali się nim. To jest tak boska myśl w tej postawie Najświętszej Marii Panny. Ze zdziwieniem możemy pomyśleć, jak jest mądra ta służebnica pańska, niewiasta z Nazaretu, w takiej swojej postawie macierzyńskiej. To wszystko jest tak uczące nas i modlitwy, i postawy ewangelicznej, i postawy matki, i kobiety. Kto może zarzucić? Jak można zarzucić, że w chrześcijaństwie, że katolicy nie doceniają kobiety? Ja to w ogóle się... To jest największe uczczenie niewiasty Najświętszej Maryi Panny. Zresztą i w naszej kulturze cześć dla matki, dla niewiasty, uważam, wynika właśnie, albo bardzo łączy się z nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Więc też jeszcze zwróćmy uwagę na obrazy, bo bardzo często są w naszych domach, były i są, Matki Bożej, Serce Najświętszej Maryi Panny, które jakby uczy miłości i do Pana Boga, i do drugiego człowieka, po prostu tą miłością jakby promienieje na mieszkanie, na dom, w którym ten obraz istnieje. To są, ona jest naprawdę wielką wychowawczynią i nauczycielką takiej żywej, jak tu Franciszek powiedział, wiary.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy do telefonowania do Zakopanego. Jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach u Palotynów. Telefony do studia 18 201 3263, 18 201 32 63. Drugi telefon 18 201 32 65. 18 201 32 65. Temat naszych rozmów: z Maryją wierzymy w Syna Bożego. Nasi goście: ksiądz profesor Marian Kowalczyk, Palotyn, ksiądz dr Franciszek Gomułczak, Palotyn, ksiądz dr Michał Kiersnowski, Palotyn Sanktuarium, i ksiądz Mieczysław Olech, również Palotyn, duszpasterz Sanktuarium. Radio Maria, bardzo prosimy.
U mnie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Gdańska. Chciałam zapytać. Tak wspaniały temat. Czy dobrze rozumiem? Matka Boża rodzi w nas Jezusa. To po prostu chciałam zapytać, jeżeli ja odmawiam różaniec i kontempluję go, to jakby Matka Boża przez to pozdrowienie anielskie, czyli pozdrowienie Pana Boga, a potem prośba do Matki Bożej, żeby się modliła, no to a kontemplując Słowo Boże, no to po prostu ja wchodzę jakby w tą Ewangelię, w Pismo Święte. I czy to tak dobrze rozumiem? Wtedy Matka Boża, no nie tylko wtedy, ale może szczególnie, bo jednak różaniec jest jej, jak gdyby jej dzieckiem. To ona rodzi we mnie Jezusa, bo ja wtedy Jezusa poznaję lepiej przez właśnie przez kontemplację różańca świętego. Chciałam zapytać, czy właśnie wtedy staje się oczywiście matką, taką bardzo bliską matką, która mnie prowadzi do Jezusa. Może nie tyle jest pośredniczką, ile ona po prostu, no ona jest jego częścią, no po prostu.
Bardzo chciałam dziękuję. Zapytać, pani imię?
Barbara.
Pani Barbara. Bardzo dziękujemy. Poprosimy księdza profesora Mariana Kowalczyka.
Tak, to tutaj akurat takie sformułowanie, że Maryja rodzi w nas Jezusa, no to nie jest takie trafne do końca. Tutaj mówimy o tym, że Maryja, czy wiara Maryi obdarza Jezusa ciałem ludzkim. Jezus staje się człowiekiem. Natomiast kiedy my przyjmujemy Słowo Boże z pokorą, odwagą Maryi, to wtedy ten Jezus w nas zamieszkuje w Słowie, a potem w Eucharystii. Ale to nie tak, że Maryja rodzi w nas Jezusa, tylko my na wzór Matki Najświętszej przyjmujemy Jezusa, On się w nas poczyna niejako, oczywiście nie w ten sposób jak w Maryi, ponieważ Maryja tylko dała Jezusowi ciało i Chrystus dzięki Maryi stał się człowiekiem.
A co do samego różańca, bo on też w nas jakąś wrażliwość rodzi, a co więcej, popatrzmy chyba przez tajemnicę różańca, wszystkie tajemnice, teraz czwartą część różańca, tajemnicę światła, również ojciec święty Jan Paweł II, który nam je dał, no zachęca do rozważania tajemnic Jezusa.
Tak, to są właśnie tajemnice Jezusa na wzór Maryi. Wtedy tutaj w tym przypadku to trzeba rozumieć wtedy, że rozważając Maryją tajemnicę Różańca Świętego, pielgrzymujemy od początku, od tego zwiastowania, też te fiat nasze, aż do ukoronowania, czyli aż do chwały nieba. Tutaj Franciszek powiedział, że kiedy się nie wierzy w Syna Bożego jako Boga, to nie wierzymy w życie wieczne. Tutaj właśnie wtedy spełnia się nasze życie w królowaniu razem z Maryją.
No i drugi powiedział, że napisał, już nie pamiętam dokładnie gdzie, że odmawiając różaniec, patrzymy na tajemnicę z życia Jezusa oczami Maryi, tak jak ona na to patrzyła, tak jak ona to rozważała w swoim sercu. I tak się mówi potocznie, że różaniec to jest modlitwa maryjna, ale przecież w centrum każdego pozdrowienia Zdrowaś Mario jest osoba Jezusa. Tak nawet w środku tej modlitwy. Więc tutaj święty Jan Paweł II pięknie to ujął, że patrzymy na życie Jezusa oczami Maryi.
I też możemy powiedzieć, jak się realizują obietnice Boga, bo do Maryi przychodzi anioł, pierwsza tajemnica, tak, zwiastowanie, a ostatnim akcentem czy jest ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Więc to jest jej tak spowodowało, że jej konsekwencje tego jej tak są aż po samo niebo i jej królowanie.
Tak, bo tych fiat było kilka. To przy każdym takim trudnym wyzwaniu Maryja odpowiada. Niech mi się stanie. To fiat pod krzyżem się akcentuje też, że Maryja wtedy wyraziła zgodę na to, żeby Syn stał się tą żertwą ofiarną za nas. Nie? Także tutaj jakby włączamy się w przeżycie Maryi.
Rozważając w różańcu to wszystko, wędrując z Maryją przez tajemnicę zbawienia, patrząc jej oczyma, jej sercem, to bym się z Panią troszkę zgodził. Ta wiara jakoś nas się tam rodzi i umacnia i pogłębia, może Pani miała to na myśli bardziej.
Tak, wtedy to macierzyńskie pośrednictwo Maryi, tutaj wtedy, że ona rodzi w znaczeniu pośredniczenia macierzyńskiego, tą cechą, jaką ma matka w tym duchowym znaczeniu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu z Warszawy, już wyłączam, tu z Warszawy mówi ksiądz Henryk.
Prosimy bardzo.
Pozdrawiam najserdeczniej drogich, czcigodnych współbraci. Dziękuję za tak mądre wprowadzenia. Oczywiście Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej czuję się związany od pierwszej skały pod fundamenty, a potem przez, przede wszystkim to cudowne przeżycie w naszym kościele z Janem Pawłem II. Chciałbym zapytać i zasugerować, jak Matka Boża Fatimska, która na Krzeptówkach tak się mocno, że tak powiem, obsadziła, w jaki sposób Matka Boża właśnie na Krzeptówkach budzi wiarę, ożywia wiarę pielgrzymów, przybyszów w Chrystusa Pana. I czy można podjąć i nie należało podjąć jakieś nowe inicjatywy, by Matka Boża, z którą jesteśmy tam razem, jeszcze bardziej, mocniej, skuteczniej budziła, ożywiała wiarę, tak jak tego sobie życzył się Vincenty Paloty, aby właśnie kto przez Krzeptówki przybywa i przejeżdża, żeby stamtąd wyjeżdżał jakąś pogłębioną, ożywioną wiarę w Chrystusa Pana. Jest to niesamowicie ważne pytanie i ważna sprawa. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie, pozdrawiam całym sercem.
Bardzo dziękujemy. Znacie współbrata.
Były
prowincja. Ale to pewnie do duszpasterzy, do tych, którzy kustoszami są w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ksiądz Mieczysław.
Może zwróćmy uwagę na dwie sprawy. Najpierw w sanktuarium, każdym zresztą tutaj także, jest doświadczenie powszechności Kościoła, jedności, czyli wspólnoty wiary. Zawsze pielgrzymi wzbogacają się nawzajem swoją modlitwą, doświadczeniem Kościoła, powszechności Kościoła. Bo są z różnych diecezji, spoza granic także kraju. To jest pierwsze. W to byśmy także włączyli takie procesje światła maryjne, gdzie idziemy z Najświętszą Marią Panną. Ona prowadzi nas, czy wokół niej jesteśmy. Ona jest z nami. Taka świadomość, która później rozprzestrzenia się na całe nasze życie, wszystkie dni, że rzeczywiście idzie z nami. Jest obecna. Przez objawienia jej, czy do Fatima, czy inne, zawsze podkreśla to Najświętsza Maria Panna, że jest obecna, że czuje, że rozumie, że jest na bieżąco z historią ludzkości i każdego z nas. To jest jedna rzecz. A druga sprawa to taka indywidualne. Gdy chodzi o indywidualną modlitwę, Eucharystię, komunię, to zawsze łączy się to z sakramentem pokuty. W sanktuariach zawsze tak jest. I w naszym także. Jest stały konfesjonał. I tutaj dzieje się najwięcej i myślę, że trzeba, że jest to duża potrzeba obecnie Kościoła, takiej osobistej nawrócenia i przybliżenia najgłębszego aktu wiary w sakramencie pokuty, indywidualnego takiego aktu wiary.
I ja myślę też, że ludzie, kiedy idą do sanktuarium, też nieraz po pociechę, bo to też jest, można by, wielu ma niespokojne serce, wielu jest strapionych ludzi, tak ksiądz podkreślił to, że jest stały konfesjonał, czyli ja mogę też doświadczyć miłosierdzia Pana Boga, ale naprawdę tak przez to, że ja żyję w grzechu, przychodzę jako strapiony człowiek i tego pocieszenia mogę tutaj doznać.
I zawsze jest to dobrze jakby zwrócić się o pocieszenie do pocieszycielki, do Najświętszej Maryi Panny. Jakby ona podprowadza pod ten sakrament. Akurat właśnie w tym, w jej sanktuarium chce przyjść do spowiedzi. Właśnie tutaj. I to jest podkreślane zresztą wtedy, kiedy korzysta się.
Dziękuję. Za chwilę ksiądz Michał. Ja przypomnę tylko telefony, bo jesteśmy nie w naszym studio radiowym w Toruniu, ale w Zakopanem, ponad 500 kilometrów od Torunia. 18 201 32 63, 18 201 32 63, drugi 18 201 32 65, 18 201 32 65.
Kiedy wchodzimy do sanktuarium na Krzeptówkach, nad prezbiterium możemy zobaczyć napis: niech ludzie odmawiają różaniec i czynią pokutę za swoje grzechy. To hasło to jest właśnie wezwanie Matki Bożej, jakie przekazała dzieciom w Fatimie. Taką szczególną formą spełnienia tej prośby Matki Bożej są nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, które w sanktuarium cieszą się wielką popularnością. Przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy Zakopanego, ale nawet pielgrzymi z dalszych okolic. To jest właśnie wypełnienie tego, o co prosiła Matka Boża, czyli modlitwa różańcowa, ale w szczególnej intencji, w intencji wynagradzającej. Jest właśnie ten położony akcent na wynagrodzenie. I wiele osób, które nawet czasami przypadkiem w pierwszą sobotę miesiąca znajdzie się w sanktuarium, czy w wakacje, czy w ferie zimowe, jest, nawet użyję takiego słowa, zachwycony, że jest takie nabożeństwo, że ono właśnie ma taką głęboką treść. I szczególnie jak się dowiadują, że każdy może indywidualnie, jeśli nie ma możliwości w swojej parafii uczestniczyć wspólnie w takim nabożeństwie, każdy może sam odprawić takie nabożeństwo. Ludzie to przeszczepiają do swoich parafii, do swoich środowisk. Sekretariat fatimski tutaj przy sanktuarium propaguje to nabożeństwo, można już powiedzieć, miało na cały świat. To jest taki szczególny rys właśnie sanktuarium na Krzeptówkach.
I niektórzy mówią, że łatwiej dzień fatimski zrobić w pierwszą sobotę miesiąca niż 13, bo to zawsze wiemy, pierwsza sobota miesiąca. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cieszę się bardzo, że możemy o Matce Bożej dzisiaj mówić, choć też chciałam o papieżu mówić, ponieważ zobaczyłam Krzeptówki. No ale papież z Matką Bożą przecież bardzo był związany. Czyli jak mówimy o Matce Bożej, to też myślimy o naszych wszystkich świętych. Zwrócić uwagę pragnę na związek miłości do Matki Bożej w naszym narodzie z naszą całą kulturą. Pierwszy utwór Bogorodzica, Dziewica przecież związany jest właśnie z jakby z hymnem narodowym chrześcijańskim, z naszą kulturą. Chciałabym też powiedzieć, że ogromną rolę odgrywały, tak jak ja jeszcze pamiętam swoje dzieciństwo, babcie, mamy, dziadkowie w nauczaniu nas, młodych ludzi, miłości do Matki Boskiej. Przypominam sobie taką sytuację z okresu okupacji, bo myślę, że przykłady takie są wskazane, potrzebne, zwłaszcza ludziom młodym. Otóż przyjechali Niemcy, była obława na kilka wiosek naokoło podlubelskich, no i naszych wszystkich ludzi z domu powyciągali na łąkę, na pola, obstawili tymi karabinami maszynowymi tych wszystkich ludzi. Babcię moją zostawili, bo babcia piekła chleb i nas troje było. Oni tacy byli gospodarni, zobaczyli, że babcia piecze chleb, więc ją zostawili i nas troje małych dzieci. Ja miałam wtedy, nie wiem, chyba ze 7 lat. I mieli rozstrzelać tych wszystkich. Myśmy tam dzieci nie bardzo wiedziały, ale babcia wiedziała, na co się zanosi. Płakała, chodziła, piekła i powiedziała do nas wszystkich: klękajcie dzieci przed obrazem Matki Boskiej, wieści ten obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nad łóżkiem, klękajcie i wszystkich nas za rękę poklękałyśmy, módlcie się i to módlcie się bardzo, Matka Boża nas wysłucha. No i myśmy się cały czas modlili, przez cały czas jak ci Niemcy tam byli, modliliśmy się. Niemcy zabrali 10 takich zakładników, z których tam niektórzy wrócili, ale większość została zamordowana w obozie pod Krakowem. No, ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że babcia chodziła do Częstochowy i z Częstochowy zawsze przynosiła obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kiedy obraz już był bardzo zniszczony, to ja jako mała dziewczynka zrobiłam sobie kapliczkę w sadzie, w takim kąciku, gdzie deszcz nie padał, gdzie była taka pewna zasłona od takiego domku, który tam stał. I tam się modliłam codziennie. Po prostu to była modlitwa jakby dorosłego człowieka, byłam bardzo mała. Więc ja chciałabym w tej krótkiej mojej wypowiedzi podziękować wszystkim babciom, wszystkim ciociom, starszym ludziom, ale i młodym matkom za to, że nam dali wielki skarb. Kiedy wyjeżdżałam do szkoły, do gimnazjum, babcia przeżegnała mnie krzyżykiem, mamusia, tatuś, wszyscy po kolei i babcia powiedziała do mnie: pamiętaj, pamiętaj, bez Boga ani do proga. Kiedy byłam potem już na studiach tak bardzo ateizowana, to jak szłam na te wykłady ateistyczne, straszne, bo to były lata 50., 60., to cały czas powtarzałam: babciu, babciu, bez Boga ani do proga. Po prostu rozmawiałam, samotna bardzo, bo przecież tam do nikogo nie można było nic powiedzieć. Byliśmy szpiegowani, żeby nie zajść, broń Boże, do kapliczki, która tam była niedaleko. Więc kończę, dlatego że ludzie na pewno chcą jeszcze powiedzieć, bo o Matce Bożej można mówić, mówić i jeszcze raz mówić.
A jeszcze łatwiej mówić tym, którzy kochają Matkę Bożą. Jak się nie mylę, pani Joanna pewnie, tak?
Joanna z Warszawy.
Joanna, no właśnie, bo tak już dawno nie rozmawialiśmy. Bardzo pani dziękuję za ten głos.
Chciałabym ciągle mówić o niej, bo to się nie da wypowiedzieć, jak ona jest cudowna nawet w moim życiu.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Słowo, bo wspomniana tutaj była i ta kultura, ten przykład, który dają rodzice, dają babcia, dziadek.
Koniecznie trzeba powiedzieć o pielgrzymkach.
Bo patrząc na to nawet co dzisiaj, tak, taki obrazek, bo i są dzieci, te dzieci z kimś przybyły. Tak, nawet o tutaj mamy kapela, no to pewnie każdy ma dzieciątko i większe, mniejsze, ale też rodzice ci odpowiedzialni za to, żeby pokazać nie tylko Matce Bożej, ale pokazać dziecku: to jest Matka Boża, to jest nasz Kościół, tu się rodzi nasza, czy twoja wiara i tak dalej.
I przypomnijmy sobie, że Matka Boża też szła w pielgrzymce do Jerozolimy i szła rodzinnie. Rodzice chodzili co roku na święto do Jerozolimy. Mamy to zapisane wtedy, gdy znajdują Pana Jezusa w świątyni. Czyli jest taka pobożna Żydówka. I teraz, gdy my patrzymy na pielgrzymowanie nasze, czy do Częstochowy, czy innych sanktuariów, zdajemy sobie sprawę, że wtedy akurat dzieje się jak wzmocnienie naszej wiary, jakieś nowe odkrycia, przemiany. Tu się dzieje też ofiara, bo pielgrzymka zawsze jest z ofiarą, z wyrzeczeniem. W pielgrzymce także niesiemy intencje nie tylko swoje, ale zwykle innych, czy naszych bliskich. To jest, zachowujemy się tak, jak Najświętsza Maria Panna, dla innych, z wielką pobożnością i w wielkim pielgrzymowaniu, także wiary.
Pielgrzymka ma też zawsze wymiar duszpasterski i to jest duszpasterstwo związane z Matką Bożą. Choćby przez pieśni maryjne, choćby przez to, że codziennie śpiewane są godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. I to jest ciekawe, ja co roku chodząc na pielgrzymkę zawsze się spotykam z pątnikami, którzy proszą o wyjaśnienie tych różnych, nieraz bardzo trudnych wezwań, godzinek. Dlaczego to się odnosi do Maryi? O co chodzi z tym Samsonem? O co chodzi z tą Judyt? I tak dalej, i tak dalej. To jest też okazja właśnie do takiej duszpasterskiej i do katechezy właśnie o Matce Bożej. Oczywiście i modlitwy. No i cel, że pielgrzymujemy do sanktuarium maryjnego na Jasną Górę.
Dziękuję. Ksiądz profesor.
Tylko dodać jeszcze, bo na czas wojny jest w Warszawie sanktuarium Maryi Nauczycielki Młodzieży. Tam właśnie te objawienia były w czasie wojny młodej dziewczynie.
Siekierkach.
Na drzewie. Tak to pani mówiła, że na drzewie, bo Matkę Bożą umieściła na drzewie. Tam Matka Najświętsza się pokazywała w takiej kaplicy i dawała otuchę dzieciom i dzieci umodliły się o ratunek.
O ratunek przed powstaniem.
Tak, także to i do dzisiaj się sanktuarium się rozwija, Nauczycielki Młodzieży.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Prosimy.
Ja chciałbym powiedzieć o takiej sprawie, że...
Pani Tereso?
Tak, chciałabym powiedzieć...
Jeżeli mogę, pani sobie wyłączy czy przyciszy radio, żeby pani tak, to nie rozstrajało,
tak.
Bo może być tam, że to będzie pewna trudność dla pani.
No więc, czy mogę już mówić?
Tak, bardzo proszę.
Ja chciałabym powiedzieć tak, no ja wierzę bardzo w Pana Jezusa, adoruję i prosiłabym o odpowiedź na takie pytanie, bo od dawna mam takie wrażenie, że po prostu jest takie podobieństwo, no przynajmniej ja mam takie wrażenie, jeśli na człowieka przychodzi jakieś wielkie cierpienie, a szczególnie choroba, to ja tu widzę pewne podobieństwo, jakby małą namiastkę do tego, co Pan Jezus przeżywał w Ogrójcu. To jest jedna sprawa. Prosiłabym o odpowiedź. A druga sprawa, to chciałabym powiedzieć tak. Kilka lat temu Telewizja Polska wyemitowała film o takim Europejczyku, któremu się udało wyjechać do Korei Północnej i nagrać film. I co ciekawe, że częstym słowem, jakim tam słyszałam, bardzo częstym, to było nienawidzę, nienawiść. Także chciałabym powiedzieć tak, że jeśli tu się nas wysyła do Iranu, bo takie padły słowa, no to może by ktoś się wybrał do Korei Północnej. No to tyle chciałabym powiedzieć. Dziękuję, Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję pani Tereso. Kto? Pierwszy ksiądz Michał.
Na pewno możemy odnaleźć podobieństwo w tym, co przeżywał Pan Jezus w Ogrójcu i w naszym przeżywaniu cierpienia, które, no, szczególnie jeśli ono jest związane z chorobą, jeśli to jest cierpienie niezawinione, cierpienie, którego nie możemy zrozumieć, jest to zawsze doświadczenie też dla wiary. Wiara jest rzeczywistością żywą, dynamiczną, ciągle się zmienia i to, co się dzieje w życiu, ma też wpływ na naszą wiarę. I też nie ma się co dziwić, że mogą w sytuacji takiej trudnej rodzić się też w nas pytania, wątpliwości, pytania do Pana Boga. Skoro Jezus Chrystus, Syn Boży, tak właśnie przeżywał swoją agonię w Ogrójcu.
Ksiądz Franciszek tutaj, może ksiądz jest wywołany tą Koreą Północną, ale jak zestawić tak Maryi z tym nienawidzę, bo to też jest można jest skutek czegoś, tak? Że ludzie tak, a inaczej się do siebie odnoszą albo przeżywają.
Skutek czegoś to jest kwestia języka, powiedzmy. Korea, wiemy, że to taki szczytny wykwint marksizmu jeszcze tego w starszej postaci, tego brutalnego w przeciwieństwie do tego współczesnego, wywodzącego się z tak zwanej szkoły frankfurskiej, który atakuje to, co piękne w człowieku, w Europie, w Ewangelii poprzez właśnie atak na kulturę, na pojęcia, które chce zmieniać albo niszczyć, nadawać im nową treść. Więc tamten wychowuje ludzi w tym ciągłym takim parciu ku zwalczaniu kogoś. Każdy, kto myśli inaczej, w Korei jest wrogiem śmiertelnym, tak uczy propaganda. Oczywiście trudno nam powiedzieć, jak ci ludzie tam to przyjmują, na ile tym żyją, ale zapewne można się spodziewać, że całe pokolenia tej propagandy, totalnego odcięcia, budują pewien język potem. Nienawidzę, może ci ludzie już innego uczucia nie znają, a może nienawidzą nie tyle kogoś z zewnątrz, jakichś wyimaginowanych wrogów, może tych swoich ojców narodu. Trudno powiedzieć, w każdym razie pewne środowisko rodzi taki, a nie inny świat pojęć, które potem są używane w relacjach, w kontaktach z innymi ludźmi. Człowiek święty, który ma do czynienia z normalnym światem Boga, wartości, to słowa nienawidzę zasadniczo nie używa. Co najwyżej w odniesieniu do grzechu jako takiego. Nigdy w odniesieniu do grzesznika, nawet nigdy w odniesieniu do swego wroga. Więc to są te dwa światy. Neomarksizm, ten, który prezentują nasi ministrowie, niektórzy pełnomocnicy, może nawet o tym nie wiedząc, tak jak ten poeta, ten pisarz, który do końca życia nie wiedział, że pisze prozą, aż mu powiedzieli przed śmiercią. Więc mogą nie wiedzieć, że propagują akurat tenże neomarksizm, niszcząc pojęcia i wysyłając ludzi, dobrze, że nie do obozu koncentracyjnego. Pan minister czy pani pełnomocnik, tam pana profesora Hazana do klasztoru albo do Iranu. Więc to takie kreowanie się też, to jest to pewna forma nienawiści, próby zaszeregowania człowieka, umieszczenia go w jakimś getcie i czynienia siebie wyłącznym panem tej rzeczywistości. Ja cię poślę, ty sobie jedź do Iranu, bo to moja Polska na przykład, moje państwo, ja tu jestem ministrem, nie podoba ci się, to do klasztoru idź. Prymitywne to i bardzo takie na swój sposób prostackie. Taka paleta rad dla milionów pewnie ludzi. Idźcie sobie stąd. No ale trzeba im mówić wtedy, że to nie na tym rzecz polega, że, jak mówiłem, nasze być i mieć jest tutaj i my nigdzie nie pojedziemy, będzie po naszemu, a nie po waszemu. Tak z pełną miłością, prawda? Ale...
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam, Józef mam na imię. Bardzo mi się podoba ta dzisiejsza rozmowa. Zresztą widać, że jest na bardzo wysokim poziomie. I tutaj właśnie bardzo mnie tytuł przez Maryję do Chrystusa. I on mnie, w pewien sposób mnie to zajęło, dlatego że rozważam przez cały program, przez całą dyskusję tutaj właśnie to i próbuję sobie to w pewien sposób jak gdyby ułożyć, żeby to było zgodne z Ewangelią. I tutaj, a jeszcze zanim zacznę, powiem o tej sytuacji tutaj politycznej, że tak powiem.
Panie Józefie, jeżeli mogę, tak? Mamy temat z Maryją, wierzymy w Syna Bożego. Jeżeli by panu pewne rzeczy się może nie zgadzały z Ewangelią, może pan nam od razu drugi punkt wyakcentować, spróbujemy wtedy odpowiedzieć.
Tak, ja rozumiem i ja bardzo przepraszam, ale tak zrozumiałem, może źle usłyszałem, ale to praktycznie jest to samo. I teraz powiem tak, no Maria jest wzorem i tego po prostu nie da się w żaden sposób, są różnego rodzaju teorie, różnego rodzaju wiary obrażające Maryję, ale naprawdę Maryja tutaj jest dla nas wzorem, jest pewnego rodzaju nawet zwiastunem czegoś, co ma nadejść. To jest, można powiedzieć, naprawdę gwiazda. W tym momencie gwiazda, która zapowiada przyjście czegoś, co jest naprawdę wielkie. Czyli to jest ten nasz Jezus, Zbawiciel właśnie. I tutaj ale Jezus powinien być zawsze w centrum po prostu tego i Ewangelia Jezusa, on przyniósł Słowo Boże. I tak jak usłyszałem, my tutaj nieraz mówimy w pewien sposób, że Jezus, nazywamy Jezusa Bogiem. No przecież nie mógł Bóg usiąść po prawicy Boga. Przecież to jest logiczne i tutaj należy też w pewien sposób uważać na słowa, dlatego że naprawdę nie mógł Bóg usiąść po prawicy Boga. Bóg mógł jedynie usiąść na swoim tronie. Teraz druga rzecz, że na przykład mówimy tajemnicę różańca. Dla mnie tajemnica różańca to jest coś zakrytego. Jeżeli mówimy na przykład zmartwychwstanie Jezusa, dla mnie to jest prawda, a nie tajemnica. Dla każdego chrześcijanina to powinna być prawda. I tutaj my musimy pewne tytuły inaczej po prostu to musimy jak gdyby tytułować te sprawy. Prawda, zmartwychwstanie Jezusa. Dla mnie jest prawdą. Dla mnie to nie jest żadną tajemnicą, bo ja wierzę w Jezusa i wierzę w Jego zmartwychwstanie. A tajemnica to jest coś w rodzaju, jak gdyby coś było przede mną zakryte. Jakby coś było dla mnie nie do uwierzenia. Jakby coś było, nie dotyczyło mnie. Teraz, jeżeli będziemy patrzeć na Jezusa w ten sposób, bo ja bardzo przepraszam, ale proszę dać mi to powiedzieć i skończyć. Ja odczułam w chwili obecnej taką naukę, bo słucham Radia Maria, od 9 lat nie oglądam telewizji. Jestem skupiony na wierze, na Piśmie Świętym. Jest to pewnego rodzaju może powołanie, nie wiem, ale coś w tym jest. I po prostu my, jak gdyby, ja mam takie odczucie, że Jezusa ukrzyżowano, a Maryja zmartwychwstała. Tak to po prostu widzę. My po prostu całość, cały plon, całe jak gdyby męczeństwo Jezusa przeoblekamy wszystko, co Jezus zdobył, co do nas wywalczył, wszystko oddajemy Maryi. Wszystko. Jezus, o Jezusie się mało mówi, mszę poranną o godzinie 7 zaczyna jakiś hymn maryjny, gdzie Jezus jest ofiarą, Jezus jest centrum. I teraz, następna rzecz.
Panie Józefie, bo żebyśmy tych tematów też, żeby pan się poczuł, że nie chcemy z panem rozmawiać, ale już 3 tematy, a co do pieśni maryjnych, to tak może zaznaczamy, jeżeli chodzi o nasze sanktuarium, prawda, że to jest albo Dzień Maryjny, bo nieraz środa czy sobota, ale myślę, że tutaj jest zachowana równowaga. Ale co do no, tematów.
Właściwie to pana można by zaprosić na studia teologiczne, bo praktycznie 3 traktaty wymienił tutaj, a to są przynajmniej po 30 godzin i wtedy się to tłumaczy. No oczywiście najbardziej takie dla mnie rażące to było, że Syn Boży nie może siedzieć po prawicy Ojca. To znaczy pan rozumie Trójcę Świętą jako trzy oddzielne osoby w znaczeniu takim, że to jest 3 bogów. A to jest tryteizm, to jest herezja. Tak samo, jeżeli by odwrotnie wziąć, że Ojciec umiera na krzyżu, no to jest znowu też herezja, bo wtedy mamy patrypasjanizm. Także tutaj są to te błędy od początku, pierwsze błędy, kiedy nie rozumiemy, kim jest Trójca Święta. Oczywiście jest to bardzo trudne, jeżeli by chodziło o wyjaśnienie. Jest jeden Bóg w 3 osobach. Osoby są relacjami. Relacja Ojca do Syna, Syna do Ojca, Ojca i Syna do Ducha Świętego. I Bóg jest miłością dzięki temu, że są 3 osoby boskie. Więc Bóg jest osobowy, odniesiony do osób w Trójcy Świętej i do nas. I dlatego jest miłością, dlatego nie mówimy nienawiść, tylko miłość. Także tutaj w tym przypadku no, trzeba wyjść od tego pierwszego, najważniejszego, co powiedziałem na początku, że no, jest problem z wiarą w bóstwo Syna Bożego. Pan, no, jak to wypowiadał, według mnie to potwierdził.
Jeżeli byłby do tego przekonany, do czego
to
mówi.
To wtedy prawdopodobnie no, nie jest, może tak jakoś tak to inaczej myśli, a tak wyraził. Podobnie, jeżeli by chodziło o tajemnicę.
Czy to jest sprzeczne ze sobą, że mówimy tajemnicę?
I prawda.
I prawda.
Nie jest sprzeczne i lepiej, my mówimy misterium. To misterium ono lepiej wyraża. Misterium zmartwychwstania. To jest coś takiego, co może lepiej niż tajemnica, bo tajemnica to jest coś takiego, że ja powiem ci i tajemnica, żebyś tego nie powtarzał.
No, ujawni się to nie w tym znaczeniu.
A to nie w tym znaczeniu. To jest właśnie prawda o zmartwychwstaniu. Ta tajemnica zmartwychwstania, tajemnica różnicowa.
Coś nieogarnionego. Chociaż no, nieraz chcemy to w jakimś pojęciu zamknąć i stąd pojawia się to słowo tajemnica. Tak?
Oczywiście.
Ale odniesienie do tego misterium, o czym
no pełnie zmartwychwstania na pewno dopiero będziemy mogli poznać w przyszłym życiu. No bo wiadomo, że kiedy oglądamy Boga twarzą w twarz, wtedy poznamy i Boga, jakim jest, i zmartwychwstanie, bo sami zmartwychwstaniemy. Natomiast też nie można powiedzieć, że zmartwychwstanie przenosimy na Matkę Najświętszą. Maria jest w niebo wzięta, a Chrystus zmartwychwstał.
Z tym siedzeniem to też to jest trochę przecież opowiadanie o sprawach bożych, niebieskich, powiedzmy ludzkim językiem. I stąd się to bierze, tak samo jak nazywanie relacji ojciec, syn, też nie jest tak do końca, powiedzmy, oddający tak, tą relację, ale to jest ludzki język ubogi, którym wyrażamy to, co niewyrażalne, tak jak potrafimy, i stąd potem rodzą się różne może takie wątpliwości u ludzi, znaki zapytania, co skądinąd, powiedzmy, jest rzeczą naturalną. A kto pytanie błądzi, prawda?
Tak jest. Zapraszamy na studia.
W Radiu Maria rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Proszę bardzo. Szczęść Boże.
W studiu. Ja bym chciał zacząć od tego, że tak jak wizerunek rodzonego ojca decyduje o tym, jak ja nawiązuję relacje z Bogiem ojcem, podobnie ma się sprawa z matką. I tutaj dwa słowa o mojej matce, która była prostą kobietą, miała jednak dużo Bożej mądrości i kiedy byłem dorastającym chłopcem, nigdy nie prawiła mi długich kazań. Mówiła ona takie dwa bardzo mobilizujące zdania. Pamiętaj, synu, mam zawsze do ciebie ogromne zaufanie, a drugie to było: pamiętaj, że Pan Jezus wszystko widzi. I to mnie bardzo mobilizowało w różnych sytuacjach życiowych. Sama biedna, a może właśnie dlatego, dostrzegała biedę innych ludzi i starała się jej zaradzać, oczywiście angażując mnie w te sprawy. I ta opiekuńcza cecha matki, która już nie żyje, 40 lat, zadecydowała o moim stosunku do Matki Bożej. Kiedy ja zaprosiłem Matkę Bożą do swojego życia, to w moim życiu, no powiedzmy, patrząc po ludzku, zaczęły dziać się cuda. No po prostu nastąpił wysyp niesamowitej ilości łask. I ta Ewangelia o godach w Kanie Galilejskiej, ona wskazuje nam właśnie, że Matkę Bożą wystarczy zaprosić tylko do życia, bo ona do tego domu weselnego została tylko zaproszona, nikt jej nie mówił, że tam czegokolwiek brakuje, a jej, powiedzmy, wrażliwe serce pozwoliło jej dostrzec. I podobnie jest w naszym życiu. I po prostu jej wrażliwe serce, nawet nie musimy jej mówić, ona świetnie będzie się orientowała, czego nam brakuje. I tak jak towarzyszy mi, powiedzmy, obecność mojej nieżyjącej matki, podobnie wyczuwam obecność Matki Bożej w moim życiu. To bardzo już chciał zakończyć. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, Panie Pawle. Szczęść Boże Panu. Kto z naszych... To może następny telefon. Prosimy, Radio Maryja. O, nie udało się. Już próbujemy. Jeszcze może jedno połączenie. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi ksiądz Czesław z Warszawy.
O, kłaniamy się nisko.
Pozdrawiam współbraci moich. Cieszę się, że ten temat jest poruszony, bo temat roku duszpasterskiego rzadko jest poruszany. W związku z tym uważam, że to jest bardzo dobre połączenie, zwłaszcza, że w sanktuarium i właśnie ta Maryja i wiara w Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym tak krótko powiedzieć, po pierwsze, że obecnie choćby nawet w Warszawie są nawiedzenie Matki Bożej, obrazu Matki Bożej. i można się przekonać, jak bardzo wzrasta wiara tych ludzi. To są niesamowite dokonania, przemiany. I tu widać, co czyni Maryja, gdy chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest chyba jeden z przykładów, który można by mnożyć. Druga sprawa, to mi się zawsze przypominają słowa księdza profesora Sedlaka, który często mówił tak, że ja z małymi sprawami to nie chcę iść do Jezusa, idę do Maryi, bo to matka, która potrafi zrozumieć, potrafi wysłuchać i to wszystko odda Chrystusowi. To druga rzecz. A trzecia, trudno, żeby to rozwinąć, ten temat, bo sprawa nowej ewangelizacji, ona pojawia się w kontekście właśnie pewnej dechrystianizacji, stąd Jan Paweł II mówi o potrzebie nowej ewangelizacji i głoszenia Ewangelii, a Maryja nazywa gwiazdą nowej ewangelizacji. Wydaje mi się, że jest to też ważna droga Maryja, która prowadzi właśnie do tego, ażeby ta wiara była rzeczywiście wiarą żywą, pełną. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy. To może od księdza profesora rozpoczniemy.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam profesora, prowincjała, magistra nowicjatu mojego, także wszystkie, całe palotyńskie życie było związane z księdzem profesorem. Oczywiście, jeżeli chodzi o wszystkie te punkty, można je potwierdzić konkretnymi przykładami. Ja wspominam pierwszą peregrynację jako dziecko jeszcze i to było w Stąporkowie, gdzie było miasto komunistyczne. Do kościoła ludzie mieli nie chodzić, miało tam w ogóle kościoła nie być i kiedy peregrynacja była, wszyscy komuniści dekorowali ulicę i nie bali się wtedy żadnych konsekwencji, a wtedy konsekwencje jednak były takie, że ze stanowiska się wylatywało. Jeżeli chodzi o ewangelizację, to jak najbardziej w tym przypadku tutaj jest to temat, jak to ksiądz profesor powiedział, rzeka, napisał dwie książki na ten temat sam i jeszcze wiele artykułów, także to jest duży temat. Natomiast chciałbym tylko jeden taki moment. Holandia, gdzie jest ten kraj najbardziej sekularyzowany, tam wszystkie te wypaczenia są tolerowane, i eutanazja, i aborcja. I w tej chwili właśnie ta nowa ewangelizacja jest prowadzona przez wspólnoty. Ta Kościół jako pielgrzymująca wspólnota wiary to jest książka kardynała Ratzingera. I tam wspólnoty, które nawet przyjeżdżają z Polski, tworzą parafię i ci ludzie się dołączają. To jest taka nowa ewangelizacja i ci ludzie naprawdę wracają do Boga. Kościoły się znowu powoli napełniają, zwłaszcza właśnie ludzi młodych, co Franciszek na kazaniu wspomniał. Nie tylko u nas, ale tam na zachodzie, w Holandii, tam właśnie ci młodzi ludzie otwarci są na ewangelizację. Prawdopodobnie ci niestety, którzy z 50 lat byli młodzi, już się raczej nie nawrócą.
Tak. Czyli to takie doświadczenie, bo idę za kimś, kto doświadczył miłości, kto też otwiera
serce. Jeżeli chodzi o ten przykład o Holandii, to czytałem ten artykuł i to jest tak potwierdzone właśnie. To są fakty. Nie?
No w samej Holandii powiedzmy, że ludzie wracają. Wracają pewnie dlatego, że na powrót mają coś normalnego, normalną parafię.
Albo tak daleko upadli już.
Normalną parafię po prostu z mojego doświadczenia, które tu i tam miałem na zachodzie parę razy, wynika, że często ludzie przestali, jak to mówimy popularnie, chodzić do kościoła, bo nie zaakceptowali takiego modelu, jaki został im bardzo arbitralnie narzucony wręcz. I coś, co dla nich, jak nieraz mówili, często
może
było...
Może być, że to znaki czasu, tak. Ktoś źle odczytał, tak? No i...
Całe życie było im mówione, że są w Kościele sprawy niezmienne, prawda, święte, nietykalne. Nagle się okazuje, że wszystko można zburzyć i nic w zamian nie dać i mówić, że to jest dobre. I myślę, że ten powrót to jest spowodowany takim nawrotem też pewnej normalności duszpasterskiej.
Dobry znak.
Dobry. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, mamy jeszcze przynajmniej 20 minut na rozmowy. Telefony do studia, do Radia Maria w Zakopanem, na Krzeptówkach. 18 201 32 63, 18 201 32 63, drugi 18 201 32 65, 18 201 32 65. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja, bardzo proszę. Halo, halo?
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marek z Gdańska, również z parafii Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej Gdańsk-Żabianka. Chciałbym księżom przede wszystkim podziękować za tą wspaniałą ucztę duchową. Nazywam was mariologami z tego względu, iż właśnie to, co żeście mówili tutaj swoje wystąpienia, bardzo takie pouczające, jest to dla mnie wzniosłe. Człowiek w jakiś sposób się wzmacnia i ja nawet używam takiego określenia jako dynamiczna Matka Boska Fatimska, bo u nas w naszej parafii wspaniały ksiądz proboszcz Piotr Czworek przeorganizuje Triduum na okoliczność comiesięcznych spotkań maryjnych każdego 13 miesiąca. Chcę tutaj się odnieść do istotnego elementu z lat mojego dzieciństwa, a mianowicie zawsze mile wspominam miesiąc, szczególnie gdy w dzieciństwie uczęszczałem na majowy, pozostało mi to do dzisiaj. I satysfakcję mam z tego tytułu, iż właśnie mam możliwość uczęszczenia do sanktuarium o takiej nazwie, a ta dzisiejsza lekcja, no lekcja bardzo mnie pouczająca i wzmacniająca, no powoduje to, iż ja, tak jak to moi przedmówcy mówili, też zaprosiłem Matkę Boską Fatimską do swojego serca i no, od pewnego czasu człowiek troszeczkę taki, no można powiedzieć, i zdrowotnie równie tutaj wygląda, w jakiś sposób szukam wspomagania u Matki Boskiej Fatimskiej i na każdym kroku to wzmocnienie jakoś tutaj wzrasta i się cieszę, a potwierdzeniem jest choćby tego to, że chodząc na te nabożeństwa fatimskie, no spowodowało to, myślę, że to jest duży udział Matki Boskiej Fatimskiej, że jestem w grupie neokatechumenalnej, co powoduje, że to wzrastanie przy Matce Boskiej Fatimskiej cały czas jest stałe i cieszę się, że wspaniali księża, no wykształceni mariolodzy dla mnie, no tutaj jakoś nas pouczają i bardzo wam dziękuję za tą audycję i chwała Marii, bo chyba na swój sposób Maria też nad tym czuwa, że te sekretariat na Krzeptówkach no, promieniuje nie tylko w Zakopanem, ale również z gór idzie aż nad morze. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Pomorze, pozdrawiamy serdecznie też i duszpasterzy. Ksiądz profesor Franciszek Gomułczak.
I tak przy okazji tej wypowiedzi Pana, której słuchałem, o Matce Bożej Fatimskiej, o tym wszystkim, o czym rozmawiamy i o tym temacie stania pod krzyżem. Jeszcze przyszła mi taka myśl, gdy ksiądz profesor Marian mówił o tych komunistach z Stąporkowie, którzy dekorowali domy, choć groziło im wyrzucenie z pracy. Myślę, że do tego tematu stania pod krzyżem, czy dźwigania krzyża z Maryją, stania z nią, tam warto dołączyć też i pewnie na nowo ten aspekt krzyża, co wspomniałem tam troszkę w kazaniu, dźwigania krzyża, stania pod krzyżem i ufności w krzyż ze strony właśnie ludzi służby zdrowia, nauczycieli, którym też pewne krzyże grożą za to, że wyznają swoją wiarę, że się do niej przyznają. Rozmawiałem niedawno z panią pedagog, jeśli słucha, to pozdrawiam, która mówiła do mnie też w odniesieniu do tych pogróżek pani minister edukacji. Mówi, ja proszę księdza, za komuny czegoś podobnego nie doświadczyłam, żeby mi ktoś tak otwarcie groził za to, że ja wyznam publicznie swoją wiarę w szkole, że ja będę ją jakoś tam o niej świadczyć. Jest to też...
Nieraz też jest w takim przekazie medialnym, że tak jakby to, że ktoś chce złożyć deklarację wiary albo według wiary czy sumienia żyć, funkcjonować jako nauczyciel, wychowawca, no, że on sobie robi, co chce.
Że on sobie
tak to
robi,
zostało
co chce,
albo że skonstruowane, że taką dowolność sobie teraz
coś
będą
w najwyższym stopniu nagannego. Stosowali. Ciekawe, że prawda, te same ministerstwa na inne sytuacje, rzeczywiście groźne, nie zwracają uwagi. Tutaj natomiast coś tym ludziom tam grozi. Jest to pewien też aspekt sprawy, na który warto zwracać uwagę, no i dawać szczególnie apel do ludzi, którzy korzystają, prawda, z posługi, ze służby lekarzy, nauczycieli, żeby tych ludzi w chwilach zagrożeń nie zostawiali samymi, to żeby dawali im oparcie i poparcie. Jest to pewien sposób też naszego dawania odpowiedzi, organizowania się, przeciwstawiania tym próbom wprowadzania tychże porządków, które podobno minęły teraz w białych rękawiczkach i tylnymi drzwiami. To jest zagrożenie też, tam pani wspomniała o kulturze, połączeniu kultury, właśnie może dlatego ten atak, który ma nas jakoś tam pozbawić czegoś, dokonuje się właśnie na sferę kultury przede wszystkim teraz.
To dziękuję. Tak. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo, halo? Proszę bardzo. Halo, halo? Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamoszcza.
Prosimy bardzo, słyszymy Pana.
Proszę ojców, bardzo ciekawy temat i tak sobie pomyślałem, że prawda, że temat, że Jezus Chrystus, Chrystus Syn, Syn Boży Maryi, prawda, że jako Bóg. My musimy wiedzieć, że w Ewangelii, w ogóle w Piśmie Świętym niewiasta jest nazwana przede wszystkim mądrością Bożą albo głupotą, prawda? Niewiasta jest rodzaj żeński. I tutaj, prawda, w Księdze Izajasza w 7 rozdziale jest taka, prawda, takie opowiadanie, że proś Pana Boga na ziemi albo wysoko w górze, niech ci da znak, nie będę prosił. I jest odpowiedź, oto sam Pan wam da znak, oto Pan napocznie i porodzi syna. Nadadzą mu imię Emanuel, czyli Bóg z nami. Więc jeżeli ktoś uważa, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, chociażby z tego względu, że pochodzi od Maryi, a Maryja, łaski pełna, jest przede wszystkim uprzedzającą mądrością Bożą. I w niej jako jeden, jedyny jest zrodzony. A zrodzony to znaczy tyle, co święty człowiek, i on jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, prawda? I dlaczego my tutaj czcimy tak bardzo Maryję, nawet apostołowie, prawda? Bo jeżeli na przykład o świętym Piotrze się mówi, że święty Piotr mówi o Jezusie, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Syn Boga Żywego, a Jezus mówi, odpowiada mu, że nie objawiło ci to ciało krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie, prawda? To Jezus, to święty Piotr mówi to jako o Jezusie, o Synu Człowieczym, prawda? Już jako w postaci Bożej, a ze względu na Maryję, to on jest jakby uprzedzony, on jest jednorodny, to jest słowo, które jest wcielone, więc jest słowem odwiecznym, prawda? I tutaj, jeżeli można byłoby powiedzieć jeszcze coś o Maryi, to można byłoby to powiedzieć, że jeżeli on jest odwiecznym, jest wcielony i umarł za nas i zmartwychwstał, to jeżeli jakokolwiek Maryję możemy nazwać Maryję Matką, Królową Nieba, prawda, to tylko dlatego, że jest znowu mądrością Bożą uprzedzającą Boże posłannictwa Chrystusa. Więc tutaj ten Pan się mylił, że Jezus Chrystus nie siedzi po prawicy. Chrystus nie siedzi po prawicy Bożej. Tak, Chrystus siedzi po prawicy Bożej. A poza tym, że jest Bogiem, to jeszcze spośród tych wielu świadków, czyli świadectwa prawdy, a prawdą jest Jezus Chrystus i prawdą jest śmierć. A zmartwychwstanie jest odwiecznym życiem Ojca. Więc jako pośród wielu świadków, on jest sam Bogiem Ojcem. Dlatego Jezus Chrystus mówi też, że prawda, wy od siebie samych, prawda, jakby świadectwo przyjmujecie, a nie przyjmujecie od tego, który jedynie jest Bogiem. Jedyny. A potrzeba świadków. I on jest jedyny Bogiem.
Panie Darku, tutaj bardzo dziękujemy za Pana telefon, za słowo.
Dziękuję.
Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o to narodzenie, no to śpiewamy w kolędzie dwakroć narodzonym. Także to narodzenie z Ojca to jest odwieczne i to jest
wiek wieku,
właśnie przed wieków wiekiem. I potem z Matki Człowiekiem, czyli przyjął ciało z Maryi Dziewicy. A więc tutaj jest różnica w tych narodzeniach. Maryja dała Jezusowi ciało i dzięki temu stał się człowiekiem i to jest jej wielkość. Oczywiście jest ta prawda, którą głosił święty Augustyn, że wcześniej poczęła Jezusa przez wiarę i tutaj możemy ją właśnie jako tę mądrość, bo w Księdze Przysłów te słowa na częstochowską Maryję mamy czytane w liturgii. Natomiast lepiej, jak to ujął Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy nawiązał do wezwania litanijnego Stolica Mądrości, Sedes Sapientiae, i wtedy ikona tej Stolicy Mądrości to Maryja jest tą, która jest jakby tronem dla Jezusa, który jest mądrością. Ta ikona pielgrzymuje po uniwersytetach.
No i tutaj przy tej okazji Pan wspomniał tej mądrości. Pewnie każdy z nas pożąda, albo chciałby być traktowany jako człowiek mądry, dobrze przeżywający swoje życie, więc tutaj co może dać nam wiara, może nam dać tą też i mądrość życiową i zachowanie się właściwe w każdym, czy na każdy czas naszego życia, i na ten trudny, i na ten wzniosły.
Tak, bo jeżeli będziemy w tej wierze wzrastać, pogłębiać ją, to możemy do takiego zjednoczenia mistycznego dojść. A to jest już coś więcej nawet niż wiara. To jest między kontemplacją wlaną, a wiarą taką, którą wyznajemy normalnie.
I tu moglibyśmy pokazać też całe zastępy świętych, dla których Maryja jest tą pośredniczką w tym dochodzeniu do wiary, do Syna, w rozumieniu też i swojego powołania, właściwego odczytywania tak nawet swojego miejsca w Kościele i budowania tej wspólnoty świętych.
No wzorem byłaby Łucja, siostra Łucja, która przez wiele lat jakby pogłębiała orędzie fatimskie dzięki temu mistycznemu zjednoczeniu z Maryją.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam, tutaj z Białegostoku. Ja mam tutaj kilka pytań. Pierwsze pytanie odnosi się do planu zbawienia całej ludzkości. I biorąc pod uwagę, że Pan Jezus zbawił wszystkich ludzi, a większość ludzi jakby nie przyjmuje tej wiary, jakby wybiera co innego. I jak tutaj jest, to odnosząc do Pisma Świętego, Pan Jezus powie, jeżeli kto będzie zbawiony, ten kto uwierzy. A przecież tyle, nawet katolicy też niektórzy nie wierzą w życie wieczne. I jak to ma się do tego, czy mogą być wszyscy zbawieni? To jest pierwsze pytanie. I po drugie jeszcze, czy te zdrowienie będzie jednakowe dla każdego, że chrześcijanie to jakby są na pierwszym miejscu, natomiast inne różne wyznania, no to jak to, czy to jest jakoś, jakiś podział, czy coś, czy każdy będzie miał taką samą szansę? I drugie pytanie odnośnie objawień maryjnych. Jak to zróżnić, bo są różne objawienia i Medjugorje, i Fatima, i Maryja jakby ostrzega, cały czas ostrzega o tym, że przyjdzie kara, jeżeli się ludzkość nie nawróci. I jakby tą karę tylko się tak przez tą pokutę nie ujdzie się tej kary, jeżeli po prostu nie zmieni się w ogóle nasze życie, w ogóle całego świata, bo ludzie też bardziej się odchodzi od Boga, niż się do tego Boga zbliża. I czy jest jakaś szansa uratowania ludzkości, bo przecież nawet wielu świętych o tym ostrzega, że zbliża się kara, która po prostu doprowadzi do tego, że to, co jest napisane, że po prostu połowa ludzkości po prostu zniknie ze świata i po prostu wtedy będą dwa obozy walczyli, wierzący i niewierzący. No i może jakoś raz Pan Bóg ma taki jeszcze plan zbawienia, przekonania, że jest naprawdę, że innych do siebie. I
dziękuję bardzo. Pana imię?
Tadeusz.
Tadeusz, dziękujemy
jeszcze,
panu.
Jeszcze jedno pytanie, tak. Odnośnie czy Maryja jakby jest tą pierwszą z ludzi, która osiągnęła pełnię zbawienia, natomiast my jakby mamy współuczestnictwo w tej chwale Maryi, czy też będziemy mogli jak Maryja też pełni tam doświadczyć obecności Pana Boga i jeszcze też osiągnąć taki sam stopień jak Maryja. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Oczy taki sam, to nie wiadomo, jak to będzie. Ale właśnie to przyjęcie wiary, czy jego odrzucenie. Od czego, czy od kogo uzależnione jest nasze zbawienie?
No, wiara w ogóle jest łaską Pana Boga i oczywiście w tym przypadku tę łaskę, jeżeli Pan Bóg by nie udzielił, to nie będzie wiary, ale jest prawda dogmatyczna taka, że Pan Bóg wszystkim, którzy mają być zbawieni, tej łaski udziela, tylko trzeba ją przyjąć. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie trochę pesymistyczne tutaj jednak te odczucia Pana, to one nie są tak do końca zgodne, ponieważ mamy takie piękne stwierdzenie, Bóg pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni i daje każdemu możliwość zbawienia, o czym pisze Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi, mówiąc o sądzie Bożym. Tam ukazuje tego Boga, zresztą to jest jego myśl od początku, jako tego, który jest miłością. Jeżeli my staniemy przed tym Bogiem skruszeni w momencie śmierci, to wtedy będziemy zbawieni. Oczywiście musi być kara, musi być czyściec. Tutaj...
Czyli nasze lekceważenie, czy takie odrzucanie daru przez w ciągu na przykład naszego życia, no będzie skutkowało.
No będzie skutkowało karą, natomiast jeżeli w ostatnim nawet momencie życia na sądzie Bożym powiemy kocham Cię, to chyba właśnie w telewizji trwam oglądałem jedną z tych miesięcznic na 10 i wtedy kaznodzieja, chyba ksiądz proboszcz Bartuł, przywołał właśnie takie pytanie, że Pan Bóg zapyta, czy mnie kochasz, jeżeli odpowiesz, a tam nie będzie tych masek, jeżeli odpowiem tak, jesteś w niebie. Czy chcesz, żebym ja Cię pokochał? Jeżeli powiesz tak, będziesz czysty. A jeżeli powiesz nie chcę, no to wtedy niestety sam siebie skazujesz na piekło. No i niepotępieni będą, ale wszyscy mają szansę zbawienia, bo za wszystkich umarł Chrystus i wszystkich odkupił. Także no, tak w ten sposób.
Też modlimy się tą modlitwą, którą znamy właśnie dzięki objawieniom w Fatimie. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. To jest modlitwa za wszystkich ludzi.
Jeszcze szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia. Tak. I to jest właśnie ta modlitwa za wszystkich. Tutaj nikogo nie odrzucamy, o nikim nie mówimy, że ten to na pewno już do nieba się nie dostanie.
A jeżeli chodzi o tych, którzy są, jak Pan powiedział, poza chrześcijaństwem, no to ja bym tutaj tę modlitwę, którą dzisiaj też po konsekracji odmawialiśmy, że wszystkich, którzy dzięki Twojej łasce zeszli z tego świata. A więc my, wierzący, i wszyscy, którzy dzięki Twojej łasce zeszli z tego świata, bo ta łaska to może być udzielona poza sakramentami, poza chrześcijaństwem. To może być po prostu uczynki miłości.
Jeżeli ktoś szuka, prawda, szczerym sercem i na tyle, na ile potrafi się otwierać, to spotka się z tym światłem miłości, tak czy tak. Jeżeli z kolei ma wszelkie możliwości, tak jak tu chociażby na naszej ziemi, w tej rzeczywistości, a mimo to odwraca się plecami, odrzuca, to oczywiście, że na siłę nie będzie wessany w niebo. To zresztą siostra Faustyna też tam mówi o tym swoim widzeniu, że dusze w momencie śmierci otrzymują jeszcze to jedno światło takie od Chrystusa, ale powiada, że niektóre dusze są, tak można powiedzieć, tak skamieniałe w tym złu, że już nie potrafią kochać i nie potrafią powiedzieć, albo nie chcą powiedzieć kocham Cię właśnie, nie chcą się skruszyć i tu i Bóg, choć wszechmocny, wtedy staje się bezradny.
Ktoś by zapytał, jak to się dzieje, że Pan Bóg pozwala Matce Bożej objawiać się po to, żeby ostrzegać nas, tak? Bo te objawienia Matki Najświętszej, bo popatrzmy też, są konsekwencje tego, kiedy ludzie się nie nawracają, kiedy nie chcą usłyszeć tych słów, przecież i wojny, i rewolucja, chociażby ta sowiecka, tak, czy to, co działo się w Europie, jest konsekwencją tego, że jednak ludzie nie przyjęli, czy nie nawrócili swojego serca. Ktoś chyba, nawet pan Józwek sobie nie przypomniał. Tak, się nie mylę, też kiedyś w porannej katechezie pytał, jak to jest z tymi konsekwencjami, tak, mówimy o wierze, a z drugiej strony mamy kogoś takiego jak Hitler, tak, obrona Jasnej Góry, że Pan Bóg ocalił Jasną Górę i tam chyba ojciec dyrektor mówił o tym, że no, byli ludzie, którzy jej bronili, ale też ich postawa życiowa sprawiła wiele, że Matka Boża ocaliła, a zupełnie inna sytuacja jest II wojny światowej, czy w ogóle wojen, które też no, stają się dlatego, że ludzie nie odwrócili swoje serce od Pana Boga.
Jest ciekawe, to też ciekawe na swój sposób, że ani razu Maryja nie objawiła się jako matka radosna, z jakimś takim posłaniem, powiedzmy, lekkim takim, ale ciągle przychodzi z powodów zasadniczych, prawda? Z troski, zaniepokojenia, może trwogi nawet, na ile może ostrzega, tylko zdaje się, żeśmy się już do tych jej ostrzeżeń zdążyli przyzwyczaić tak po ludzku i jakoś jest to i jej wołanie staje się powoli wołaniem chyba na puszczy. Może nie dla wszystkich, ale jednak.
No ale dla na koniec moje serce zatriumfuje. Tak. Także to jest to pozytywne stwierdzenie. Natomiast tutaj przy okazji ojciec mówił właśnie, że Maryja przychodzi i tutaj pan pytał o te stopnie chwały tak, w niebie. Tak. Oczywiście Matka Najświętsza jest na najwyżej, dlatego obchodziliśmy niebowzięcie Matki Najświętszej. Jako jedyna z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Jej ciało nie zostało skażone w grobie. Także w tym przypadku jest najwyżej i nie możemy porównywać nikogo ze świętych z Matką Najświętszą. Nawet aniołów.
Żeby oddalić trochę taką wizję katastroficzno-pesymistyczną, warto zwrócić uwagę na takie słowo, które może być pewnym kluczem, które się pojawia w objawieniach Matki Bożej. To jest słowo jeżeli, jeśli. Czyli niejako możemy powiedzieć, że losy świata są też w naszych rękach. Jaka będzie przyszłość świata? To kardynał Ratzinger, jeszcze zanim został papieżem, pisał w komentarzu do tajemnicy fatimskiej, że nie ma czegoś takiego jak nieodwołalne przeznaczenie. Tylko wiara i modlitwa mają wpływ także na losy świata.
Tak. Czy może przyjść przesilenie? Możemy przemóc zło.
Tak, bo nawet to mocniej powiedział, że wyroki opatrzności Bożej mogą być zmienione. Oczywiście w odniesieniu do Jana Pawła II, wtedy po tym zamachu powinien umrzeć. A wyrok Bożej opatrzności był inny. I życie zostało na nowo darowane. Takie sformułowanie tam było. Wyroki Bożej opatrzności mogą być zmienione.
Czy jakimś słowem chcemy podsumować nasze rozmowy? Co jeszcze? Jakiś chociaż jeden, nie wiem, drugi akcent naszym słuchaczom? Księże Mieczysławie?
przypomnijmy sobie, co ksiądz Czesław mówił o peregrynacji Matki Bożej, że jest duże doświadczenie łask. Bowiem jest świadomość, że ona jest obecna w czasie tej peregrynacji, że przychodzi prawdziwie. Kościół, wspólnoty Kościoła mają świadomość tę, że Najświętsza Maria Panna jest obecna, idzie z wspólnotą Kościoła. I to jest, jej obecność jest tą nadzieją dla nas, dla wspólnoty. Tak też rozumiemy modlitwę, że przez jej wstawiennictwo i ona stara się obdarzać nas łaskami. To przez jej ręce najwięcej jest takich widocznych darów. Po co? Dlaczego tak jest? Żebyśmy w końcu uwierzyli, że naprawdę Pan Bóg kocha człowieka, że to ona koniecznie chce, żebyśmy, tak bardzo pragnie tego. I chyba dane jest naszym dniom takie doświadczenie, że niestety są ludzie, którzy nie chcą nieba. Po prostu są tak egoistyczni, tak zamknięci, tak przeciw wszystkim i Panu Bogu, że tylko oni i widzimy ich albo spotykamy ich, czego kiedyś trudniej było doświadczyć. I to jest naoczne, takie dotykalne. I są tacy ludzie, którzy po prostu oddają się Bogu, jakby są naprawdę światłem Bożym na ziemi i też takich dotykamy. I myślę, że to jest dla nas taką... Powinniśmy się nad tym zastanowić, że Pan Bóg tak nam ukazuje, pokazuje dobro i zło.
Dziękuję. Księże Michale?
Z Maryją wierzymy w Syna Bożego, z Maryją, Matką Kościoła. Zawsze też warto tym pamiętać, że jesteśmy w Kościele. Wiara jest łaską Pana Boga, wiara jest też decyzją człowieka, ale nie wierzymy sami. Wierzymy wiarą Kościoła i stąd też, jeśli w naszej wierze budzą się jakieś wątpliwości, mamy pytania, choćby jak mogliśmy słyszeć dzwoniących do naszego studia radiosłuchaczy, mają różne pytania. Zawsze warto pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami, jesteśmy w Kościele, chociaż obecnie już te spory o Matkę Bożą nie są tak jak w starożytności, gdzie to był temat numer jeden, nawet rozmów na ulicach, czy Maryja jest Matką Boga, czy nie jest Matką Boga. Kolejne sobory te prawdy precyzowały, można tak powiedzieć.
Chociaż zaczepiać się można, tak, zaczepiajcie się, kochani, nawet na rynku i rozmawiajcie o Bogu i Matce Najświętszej.
Warto też sięgać do dokumentów Kościoła, do nauczania papieskiego i nie bać się też stawiać sobie właśnie tych pytań o obecność Maryi w Kościele, w świecie.
Dziękuję, księże Franciszku.
No można też może na koniec jeszcze i odwrócić cały problem i powiedzieć, że również Syn Boży jakoś tam, mówiąc ludzkim językiem, wierzy w nas. Nie tylko, że my w Niego. Wierzy w nas, ma do nas zaufanie.
Pan Bóg nas stworzył, bo nam zaufał,
bo nas zaufał.
Kocha, tak.
Daje nam siebie w Eucharystii, daje nam możliwość powstawania w sakramencie pokuty. Więc jest jak najbardziej aktywny. Nie jest tak tylko, że my za Nim chodzimy, błagamy, prosimy, dziękujemy. Często ludzie uważają, że nie widać, że Pan Bóg im nie pomaga. No, gdyby zobaczyli, jak im pomaga, pewnie zobaczą, może kiedyś to się zdziwią albo będą zdumieni. A On cały czas też jest tym aktywny, udziela nam się, prowadzi nas. Zapewne tego doświadczamy, sam tego doświadczam, często na różne sposoby. No ale też potrzebna ta nasza pewna uległość, żebyśmy nie stawiali Jemu warunków, jak ma nam pomagać, kiedy i w jaki sposób. Więc o tym pamiętajmy, że jesteśmy przy Nim, ale nawet zresztą wtedy, gdy nie jesteśmy przy Nim, On bywa przy nas, bo przecież mówi też, znowu wrócę do siostry Faustyny, że tak trochę paradoksalnie im większy grzesznik, tym większe ma prawo do mego miłosierdzia, bardziej jestem przy nim. Więc nigdy nie jesteśmy tak naprawdę sami i on ciągle do ostatniej sekundy także w nas wierzy i warto by mu tę wiarę odwzajemniać.
Nie jesteśmy na przegranej, nawet gdy tak sami myślimy, tak, czy inni o nas mówią, tak. Księże profesorze, księże Marianie.
No to tylko tyle wezwanie znowu litanii Matko Łaski Bożej. To tutaj w tym przypadku ta łaska jest pierwsza łaska, łaska wiary. I jeżeli by chodziło o jakieś konsekwencje naszych czynów, takie słowa z Pisma Świętego, które kiedyś przywołał właśnie Benedykt XVI, gniew jego trwa tylko przez chwilę, a jego łaska przez całe życie. I to jest takie optymistyczne zakończenie.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, były to rozmowy niedokończone. Z Marią wierzymy w Syna Bożego. Bardzo dziękujemy. Nasi goście, ksiądz profesor Marian Kowalczyk, ksiądz dr Franciszek Gomułczak, ksiądz dr Michał Kiersnowski i ksiądz Mieczysław Olech. Bardzo dziękuję. To Palotyni, wspólnota palotyńska tu w Zakopanem, w Ołtarzewie. Tak, ksiądz profesor Franciszek mieszka też w Ołtarzewie?
Tak.
No więc Ołtarzewo i Zakopane Szczeptówki. Księże profesorze, księże ma kogoś, chce ksiądz profesor pozdrowić na antenie jeszcze na zakończenie?
Kogo pozdrowić? Oczywiście seminarzystów, nowicjuszy i postulantów palotyńskich.
Dziękuję, księże Franciszku.
Ja chciałbym pozdrowić wiadomych mi kierowców tirów, którzy też czasami nas słuchają, może akurat dzisiaj, jeżeli nie mają wolnego. Poza tym rodzinę, rodziców, parafię moją rodzinną w Dobkowicach. Obiecałem jeszcze w kazaniu, dzisiaj już nie zdążyłem, serdecznie pozdrowić naszych rodaków na Wileńszczyźnie. Jeśli słuchają, chciałem ich trochę wesprzeć, bo mają tam kłopoty z tą władzą swoją państwową. Nasza anemicznie tam ich wspiera, żeby się nie czuli osamotnieni. Tak to przynajmniej teraz, choć troszkę nadrabiam i zapewniam, że będziemy jeszcze o nich wspominali i ich wspierali.
Dziękuję, księże Michale.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich moich bliskich oraz moją przyszłą parafię i szkołę, w której będę pracował już od 1 września, czyli Palotyńskie Gimnazjum w Sierpcu na Mazowszu.
A to niedaleko, to tak na drogę na Warszawę.
Blisko Torunia. To
zapraszamy. I ksiądz Mieczysław.
Także pozdrawiam wszystkich moich bliskich oraz wszystkich tych, którzy odwiedzili sanktuarium jako pielgrzymi tutaj na Krzeptówkach.
Bardzo dziękujemy też za gościnę, całej wspólnocie palotyńskiej, parafii, tym, którzy do tego sanktuarium spieszą, zmierzają. Dziękujemy za przyjęcie pielgrzymów dzisiaj. To dla nas święto, spotkanie rodziny Radia Maryja. Dziękujemy też za przyjęcie ekipy technicznej Radia Maryja i Telewizji Trwam. Pozdrawiamy wspólnotę całą na ręce księdza Mariana Muchy, kustosza i proboszcza. Dziękujemy też kapeli. Tu panowie, tak trochę na zmianę zrobię, żeby nie było, że trzy razy. Andrzej, Wojciech, Andrzej, Marcin i Andrzej. Tak, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami na mszy świętej i teraz. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali i to ten dzień mogliśmy przeżyć, bo pewnie i nasze nutki, i nasze słowo gdzieś tam może być natchnieniem. Spotkanie, popatrzenie na drugiego człowieka, nieraz jemu tego potrzeba, może być natchnieniem, po to też ludzie tu przyjeżdżają. Niech więc czują się na Skalnym Podhalu u stóp Giewondu i krzyża na Giewondzie dobrze, tak jak się czuł Jan Paweł II. Dziś go wdzięcznie wspominamy. A na dobranoc co gracie? Gdybyście dzieciom grali, pewnie nie za głośno już, ale tak, żeby syn czy córka gdzieś tam przysnęli. Spróbujemy. My się bardzo jeszcze żegnamy, się bardzo dziękujemy, ale na tych taktach nam zależy i tymi taktami będziemy się ze Skalnego Podhala żegnali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.